Otwieram 36. sesję Rady Miejskiej w Łazimku. Witam radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Zastępcę burmistrza pana Jarosława Witę wraz ze służbami, panią mecenas, panią dyrektor GZO Dorotę Kowalczyk, pana kierownika Zbigniewa Kowalczyka, panią skarbnik Marię Błachutę, radnych powiatowych pana Antoniego Gryca i pana Jana Karpę, przepraszam, pana prezesa PGKM Mirosława Widziaka, pana zastępcę komendanta komisariatu w Łazimku podkomisarza Macieja Kucharskiego, zaproszonych gości, sołtysów, media oraz wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał. Sekretarzem na dzisiejszej sesji będzie radny pan Henryk Libera. Protokoły z sesji z 27 lutego 2017 roku oraz sesji nadzwyczajnej z 7 marca 2017 roku są do wglądu i jeśli nie będzie uwag, zostaną przyjęte pod koniec sesji. Ustalony przeze mnie porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem. W związku z tym, że minął już pierwszy kwartał 2017 roku, składam wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 9 sprawozdania burmistrza ze swojej działalności, w tym informacja o podmiotach gospodarczych w gminie oraz kolejno zmianę numeracji pozostałych punktów. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem pod obrady sesji wnioskowanych przeze mnie zmian? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję w takim razie, że jednogłośnie Rada wprowadziła zmiany. 28 marca 2017 roku wpłynęło pismo burmistrza Łazimka numer SO.0002.3.07.2017.JW, w którym burmistrz zwrócił się o wprowadzenie pod obrady sesji projektu uchwały zawartego w druku numer 7. Wszyscy radni wczoraj otrzymali ten projekt uchwały. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem pod obrady sesji projektu uchwały zawartego w druku numer 7? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, że jednogłośnie Rada opowiedziała się za wprowadzeniem tego punktu obrad. Odczytam teraz zmieniony porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad sesji Rady Miejskiej oraz stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, interpelacje radnych. Punkt trzeci, podjęcie uchwał. 3.1. Projekt uchwały w sprawie zmiany programu współpracy gminy Łazimek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Projekt uchwały, druk numer 1. 3.2. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu żłobka samorządowego w Łazimku. Projekt uchwały, druk numer 2. 3.3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łazimek w 2017 roku. Projekt uchwały, druk numer 3. 3.4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2017-2020. Projekt uchwały, druk numer 4. Punkt 3.5. Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok. Projekt uchwały zawarty w druku numer 5. Punkt 3.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Projekt uchwały, druk numer 6. Punkt 3.7. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i zespołu szkół do nowego ustroju szkolnego. Projekt uchwały, druk numer 7. Punkt 4. Informacja o funkcjonowaniu miejsko-gminnej spółki wodnej w Łazimku. Punkt 5. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych służących poprawie bezpieczeństwa. Punkt 6. Funkcjonowanie oświaty w gminie, potrzeby inwestycyjne i remontowe. Stan bezpieczeństwa w szkołach. Punkt 7. Przygotowanie placówek oświatowych do reformy wynikającej z likwidacji gimnazjum. Punkt 8. Informacja o naborach do projektów unijnych. Punkt 9. Sprawozdanie burmistrza ze swej działalności, w tym informacja o podmiotach gospodarczych w gminie. Punkt 10. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji. Punkt 11. Sprawy różne i organizacyjne. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zmienionego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, że zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 2. Interpelacje radnych. Informuję, iż wpłynęły interpelacje radnego pana Andrzeja Stasia. 6 marca bieżącego roku w sprawie wysokości przyznanego wsparcia finansowego na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Ozimek w 2017 roku. Proszę o odczytanie interpelacji radnego pana Andrzeja Stasia z panią przewodniczącą Aldonę.
Na podstawie paragrafu 23 statutu gminy Ozimek składam interpelację w sprawie wysokości przyznanego wsparcia finansowego na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Ozimek w 2017 roku. Zgodnie z informacją z 22 lutego 2017 roku w wyżej wymienionej sprawie sygnowaną przez burmistrza Ozimka Jana Labusa, Klub Sportowy Krasiejów otrzymał kwotę 52 tysiące złotych, a Klub Sportowy Mała Panew otrzymał kwotę 98 tysięcy złotych. W związku z powyższym wnoszę o wyjaśnienie wraz z podaniem kryteriów, jakimi się burmistrz kierował, dlaczego klubowi sportowemu Krasiejów burmistrz Ozimka przyznał wsparcie finansowo o blisko połowę niższe niż klubowi sportowemu Mała Panew. Na załatwienie interpelacji oczekuję w przepisowym terminie. Z poważaniem, Andrzej Staś.
Dziękuję bardzo. Proszę również o odczytanie odpowiedzi na interpelację.
Odpowiedzi na interpelację z dnia 2 marca 2017 roku złożoną przez radnego Rady Miejskiej w Ozimku Andrzeja Stasia dotyczącą wysokości przyznanego wsparcia finansowego na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Ozimek w 2017 roku oraz wyjaśnienia wraz z podaniem kryteriów, jakimi się burmistrz kierował, dlaczego klubowi sportowemu Krasiejów burmistrz Ozimka przyznał wsparcie finansowe o blisko połowę niższe niż klubowi sportowemu Mała Panew, informuję, co następuje. Kryteria podziału środków zostały uregulowane w uchwale nr 47/400/14 Rady Miejskiej w Ozimku z 15 września 2014 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Ozimek. Na podstawie paragrafu 5 ustęp 1 przedmiotowej uchwały decyzję o udzieleniu i wysokości dotacji podejmuje burmistrz Ozimka, biorąc pod uwagę paragraf 4 ustęp 6 wyżej wymienionej uchwały, to jest znaczenie wnioskowanego zadania dla realizacji celu publicznego, wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy Ozimek na dotacje dla klubów sportowych, przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego, celu zadania i planowanych efektów, możliwości realizacji projektu przez wnioskodawcę, dotychczasowego wykorzystania otrzymanych dotacji oraz paragrafu 2 wyżej wymienionej uchwały w brzmieniu: celem publicznym z zakresu sportu, który gmina zamierza osiągnąć, stwarzając warunki sprzyjające rozwojowi sportu na terenie gminy, jest zwiększenie mieszkańcom gminy dostępności do różnorodnych form aktywności sportowej, osiąganie wysokich wyników sportowych przez udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportu, poprawa kondycji fizycznej mieszkańców gminy, promocja sportu i aktywnego trybu życia. Ponadto podział przedmiotowej dotacji na 2017 rok został ustalony po analizie działalności przedmiotowych klubów sportowych, załączonego kosztorysu zadań, a także na podstawie analizy dodatkowych informacji załączonych do wniosku według następujących kryteriów. Liczba zawodników w klubie, liczba ogólna w podziale na seniorzy, juniorzy, młodzicy, trampkarze, liczba drużyn w klubie. Uczestnictwo i organizacja zawodów sportowych, w tym rozgrywek ligowych, ilość rozgrywek ligowych, w których uczestniczy klub i ich ranga, transport na mecze wyjazdowe, odległość. Ocenie podlegały również posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe związane z realizacją zadania, między innymi zaplecze lokalowe, sprzęt, liczba i przygotowanie zawodowe, kwalifikacje osób zatrudnionych do realizacji zadania, liczba i przygotowanie osób współpracujących i wolontariuszy, doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju, między innymi realizowane projekty, uzyskane efekty, poziom merytoryczny dotychczasowych działań w zakresie podobnych zadań, rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia środków otrzymanych na realizację innych zleconych zadań publicznych, ewentualnie rekomendacje. Opis i harmonogram realizacji działań, między innymi przejrzystość realizacji zadania, trafność doboru metod i form realizacji, ich atrakcyjność, wykonalność zadania, sposób promocji zadania oraz gminy w związku z finansowaniem projektu, możliwość upowszechniania projektu w ramach dobrych praktyk, rzetelność przedstawionej kalkulacji kosztów, szczegółowość kalkulacji kosztów, jej przejrzystość i dostateczny opis poszczególnych pozycji budżetu, spójność z planowanymi działaniami, realność, niezbędność i kwalifikowalność wydatków, efektywność wydatków, relacja, nakład, rezultat. Planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania. Planowany wkład osobowy, w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy. Po analizie złożonych wniosków dwóch wiodących klubów sportowych, KS Małapanew i KS Krasiejów, oraz obowiązujących kryteriów podjąłem decyzję o przyznaniu dla KS Małapanew dotacji na 2017 rok w wysokości 98 tysięcy złotych, a dla KS Krasiejów w wysokości 52 tysiące złotych z uwagi na to, iż KS Małapanew posiada więcej drużyn sportowych niż KS Krasiejów. Dane pozyskane z wniosków o dofinansowanie złożonych przez kluby sportowe zaktualizowane przez prezesów w 2017 roku. KS Małapanew posiada 5 drużyn. Seniorzy, juniorzy starsi, trampkarze, młodzicy, 2 drużyny zgłoszone do rozgrywek oraz 7 drużyn niezgłoszonych. Orlicy starsi i Orlicy młodsi, Żacy, 2 drużyny, Szkółka Piłkarska, 3 drużyny. A KS Krasiejów, 5 drużyn. Seniorzy, juniorzy starsi, juniorzy młodsi, trampkarze, młodzicy, drużyny zgłoszone do rozgrywek oraz 3 niezgłoszone. Orlicy, Żacy, Szkółka Piłkarska. KS Małapanew, drużyna seniorów, po rundzie jesiennej jest sklasyfikowana na 4. miejscu w 4. lidze i będzie walczyć o awans do 3. ligi. Natomiast drużyna seniorska KS Krasiejów zakończyła rundę jesienną na 17. miejscu w 4. lidze i będzie walczyć o utrzymanie się w lidze. Pozostałe drużyny zgłoszone w OZPN zakończyły rundę jesienną na następujących pozycjach. KS Małapanew, juniorzy starsi 13 miejsce, trampkarze pierwsze, młodzicy 2 drużyny zgłoszone do rozgrywek 3 i 6 miejsce, a KS Krasiejów, juniorzy starsi 2 miejsce, juniorzy młodsi 4 miejsce, trampkarze 6 miejsce, młodzicy 4 miejsce oraz drużyny niezgłoszone Orlicy, Żacy, Szkółka Piłkarska. KS Małapanew posiada 196 zawodników, a KS Krasiejów 146 zawodników. dane na podstawie wniosków z października 2016 roku, natomiast według danych na dzień 14 marca 2017 roku KS Małapanew posiada 208 zawodników, a KS Krasiejów 143 zawodników. W związku z faktem, iż podział przedmiotowej dotacji od lat budzi wiele kontrowersji, a środki przeznaczone na dotacje dla klubów sportowych nie są w stanie pokryć wszystkich potrzeb oraz po spotkaniu z prezesami klubów sportowych ustaliłem, iż w miesiącu czerwcu bieżącego roku pod obrady Rady Miejskiej w Ozimku zostanie przedstawiony nowy projekt uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Ozimek, uwzględniający nowe kryteria podziału oraz powołujący Komisję do spraw podziału środków finansowych na dotacje sportowe. Obecnie trwają prace nad opracowaniem przedmiotowej uchwały we współpracy z prezesami klubów sportowych, a następnie zostanie on poddany konsultacjom społecznym. Burmistrz Ozimka Jan Labus.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania bądź uwagi do interpelacji, bardziej może do odpowiedzi na nią? Ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie spytam radnego składającego interpelację, czy radny jest usatysfakcjonowany z udzielonej odpowiedzi.
Nie wypowiem się w tej sprawie, bo dostałem to praktycznie rzecz biorąc 10 minut przed sesją. Natomiast ostatni akapit jest tutaj najważniejszy, że burmistrz zadecydował o stworzeniu projektu uchwały w sprawie szczegółowego podziału tutaj w przyszłości, żeby tych wszystkich wątpliwości tutaj uniknąć. Natomiast nawet z pobieżnej tutaj analizy tego stanowiska nie wynika akurat taka dysproporcja między przyznanymi dotacjami, że praktycznie rzecz biorąc jeden klub tak jest, więc jest więcej zawodników, ale nie dwa razy więcej. Ale tak jak mówię, to na tym się trzeba pochylić, dokładnie przeanalizować. I to się okaże, czy odpowiedź będzie satysfakcjonująca, czy też nie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. 15 marca bieżącego roku wpłynęła druga interpelacja w sprawie wyegzekwowania od osób odpowiedzialnych kwot, które gmina Ozimek musiała wypłacić z powodu nieprawidłowego działania tych osób. Termin udzielenia odpowiedzi 13 kwietnia 2017 roku zgodnie z rozdziałem 5 paragraf 23 ustęp 7 statutu gminy Ozimek. Udzielona odpowiedź podlega odczytaniu na sesji odbywającej się po terminie wyznaczonym na udzielenie odpowiedzi, to jest podczas sesji kwietniowej. Przechodzimy do punktu trzeciego, podjęcie uchwał. Przy okazji przepraszam najmocniej pana kierownika Andrzeja Wolnego i witam na sesji. Punkt 3.1. Projekt uchwały w sprawie zmiany programu współpracy gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, zawarty w druku nr 1. Informuję, iż wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 1? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż uchwała nr 36 łamane przez 223 łamane przez 17 w sprawie zmiany programu współpracy gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 została przyjęta jednogłośnie. Punkt 3.2. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu żłobka samorządowego w Ozimku zawarty w druku nr 2. Informuję, iż wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie z radnych bądź zaproszonych gości? Radny pan Zygmunt Olbryt.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zmieniamy uchwałę 9/87/11 z 30 czerwca w sprawie utworzenia statutu, zmieniając paragraf 9 i 10. Ja pragnę zwrócić uwagę, że w poprzedniej, w tej zmienianej uchwale tamtej z 2011 roku w paragrafie 10 mówiło się o opłacie za pobyt dziecka w żłobku w wysokości określonej w odrębnej uchwale organu, który żłobek utworzył, i tą uchwałą była kolejna uchwała 9/88/11, w której ustalało się opłatę w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tej chwili z 9 punktów starej uchwały zostają nam 3. I praktycznie mówiąc, między innymi ten temat znika. Pragnę zwrócić uwagę na następujący fakt. W budżecie na 2017 rok na utrzymanie żłobka koszty 1 237 842, dochody, wpływy z różnych opłat 180 tysięcy. De facto to jest 1 000 000 dopłacamy do żłobka. Myślę, że ja, tak samo jak i pozostali radni, popieramy funkcjonowanie opieki żłobkowej, albowiem stanowi ona niejako uzupełnienie funkcjonującego od roku programu 500+. I bardzo dobrze. Tylko wcześniej, w czasie styczniowego spotkania, wspominałem o tym. W kryteriach dotyczących, które dziecko zostanie przyjęte albo nie, nie ma określonych tych warunków. To przynajmniej w tych opłatach moglibyśmy dokonać korekty. Zmieniło się otoczenie. Ja na wstęp przed chwilą wspomniałem. Od roku zupełnie inaczej funkcjonuje. I myślę, że pan burmistrz w czasie najbliższym przedłoży tą zmianę tejże uchwały kolejnej dotyczącej wysokości opłat. Albowiem, tak jak mówię, nie wiem, czy gminę musi być stać, żeby ponad 1 000 000 dopłacać co roku do żłobka. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pan radny oczekuje odpowiedzi, rozumiem, jakiegoś ustosunkowania się do głosu swojego?
To znaczy, ja liczę na to, że pan burmistrz przedłoży propozycję noweli porządkującej te kwestie finansowe. Bo praktycznie mówiąc, dopiero takie porządkowanie kompleksowo określi zarówno zmiany statutu, jak i również kwestie pozycji kosztowo-dochodowej. Nie oczekuję w tej chwili odpowiedzi, bo nie oczekuję, że pan burmistrz w tej chwili zdeklaruje, tak, na sesji kwietniowej będzie nowela. Nie. Mam nadzieję, że będzie to w niedługim czasie.
Dziękuję bardzo. Czy pani dyrektor podtrzymuje chęć zabrania głosu? Tak, to proszę bardzo.
Chciałam wyjaśnić, żeby to nie jest... Ja mam wiedzę pewną, nie wiem, czy państwo się wszyscy też doszukali...
Przepraszam najmocniej, proszę włączyć mikrofon.
Halo, to może ja będę... Ja chciałam tylko powiedzieć w ten sposób, że stary paragraf 10 statutu szczegółowo określał nie tylko sposoby rozliczania rodziców w przypadku nieobecności dzieci w przedszkolu, tylko generalnie mówił o opłatach za przedszkole. I tak jak było w uzasadnieniu, dlatego został on skrócony tylko do tego zakresu, na który pozwala ustawa, jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Nikt tam niczego nie wyrzucał, tylko po prostu zmniejszył do tego zapisu, który można w statutach zrobić. I tylko dla informacji powiem, tak jak Pan mówił, że sprawę odpłatności reguluje inna uchwała, też podjęta razem ze statutem w 2011 roku i tylko tak dla informacji powiem, że odpłatność za pobyt dziecka w naszym przedszkolu wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia, to od 1 stycznia jest to kwota 200 zł. Jeżeli do żłobka chodzi dwoje lub więcej dzieci, to jest to obniżenie do 75% na każde dziecko, a jeżeli jeszcze rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, czyli otrzymuje zasiłek okresowy lub stały, to na okres przyznania tego świadczenia jest również obniżenie o 25%. Tak na chwilę obecną wyglądają opłaty za pobyt w żłobku.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 2? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, iż uchwała nr 36 /224/17 w sprawie zmiany statutu żłobka samorządowego w Ozimku została przyjęta jednogłośnie. Punkt 3.3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ozimek w 2017 roku zawarty w druku nr 3. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Komisje rewizyjna, budżetowo-gospodarcza, ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wnioskowały, aby w programie rozdział 4, paragraf 4, ustęp 2, punkt 2 otrzymał brzmienie: chipowanie, transport i umieszczanie w schronisku. Natomiast komisje rewizyjna, budżetowo-gospodarcza oraz oświaty, kultury, sportu i polityki społecznej wnioskowały, aby wykreślić z programu zapisy zawarte w rozdziale 3, paragrafu 3, ustęp 1, punkt 1 i 2. 23 marca bieżącego roku do Rady Miejskiej wpłynęło pismo podpisane z upoważnienia burmistrza Ozimka przez zastępcę burmistrza pana Jarosława Witę, które stanowi odpowiedź na zgłoszone wnioski. Proszę o odczytanie tego pisma panią wiceprzewodniczącą Aldonę Guść.
W związku z wnioskami Komisji Rady Miejskiej w Ozimku przyjętymi na wspólnym posiedzeniu w dniu 20 marca 2017 roku uprzejmie informuję, że punkt pierwszy. Przychylam się do wniosku dotyczącego chipowania psów odbieranych z terenu gminy Ozimek i umieszczanych w schronisku. Wnoszę autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ozimek w 2017 roku, polegającą na nadaniu nowego brzmienia zapisu w rozdziale 4, paragraf 4, ustęp 2, punkt 2. Transportowanie oraz umieszczanie i chipowanie w schronisku. Punkt 2. Nie mogę przychylić się do wniosku dotyczącego wykreślenia z projektu wyżej wymienionego programu zapisów związanych z dokarmianiem bezdomnych kotów, gdyż obliguje nas do tego ustawa o ochronie zwierząt, a szczególnie artykuł 11a ustęp 2 punkt 2. Rada Gminy, wypełniając obowiązek, o którym mowa w artykule 11 ustęp 1, określa w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Punkt 2. Program, o którym mowa w ustępie 1, obejmuje w szczególności punkt 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. Jednocześnie w związku z pytaniami radnych pragnę poinformować, że w roku 2016 gmina Ozimek na dokarmianie kotów wolno żyjących wydała 1086,64 zł. Z upoważnienia burmistrza Ozimka, zastępca Jarosław Wita.
Dziękuję bardzo. Informuję, iż będziemy rozpatrywać projekt uchwały wraz z autopoprawką burmistrza Ozimka. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 3 wraz z autopoprawką? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, iż uchwała nr 36/225/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ozimek w 2017 roku została przyjęta większością głosów. 13 głosów za, przy jednym głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym się. Punkt 3.4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2017-2020, zawarty w druku nr 4. Informuję, iż wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie widzę. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 4? Proszę o podniesienie ręki. Jeśli... Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała nr 36/226/17 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2017-2020 została przyjęta jednogłośnie. Witamy mieszkańców Krasiejowa, którzy przybyli właśnie na sesję. Chciałem Państwa poinformować, że sesja już trwa, dlatego bardzo proszę o umożliwienie nam dalszego debatowania. Przechodzimy do punktu 3 podpunkt 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok, zawarty w druku nr 5. Informuję, iż wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 5? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Informuję, iż uchwała nr 36/227/17 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok została przyjęta większością głosów. 14 głosów za, przy jednym wstrzymującym się. Punkt 3.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zawarty w druku nr 6. Informuję, iż wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 6? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Informuję, iż uchwała nr 36/228/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 3.7. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego zawarty w druku nr 7. 28 marca 2017 roku do Rady Miejskiej wpłynęło pismo Kuratorium Oświaty w Opolu, pozytywnie opiniujące uchwałę Rady Miejskiej nr 35/222/17 z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i zespołu szkół do nowego ustroju szkolnego w gminie Ozimek pod warunkiem uwzględnienia wskazanych zmian. Wszyscy radni pismo otrzymali. Proszę o objaśnienie projektu uchwały pani dyrektor GZO Dorota Kowalczyk. Proszę bardzo.
Nie. W przedłożonym projekcie zostały uwzględnione wszystkie uwagi, które pan kurator w swojej opinii umieścił. To znaczy nazwy szkół zostały uzupełnione o patronów szkół. I w przypadku zapisów dotyczących klas w gimnazjum w zespole szkół zostało to poprawione tak, jak pan kurator napisał, jako publiczne gimnazjum w zespole szkół w Ozimku. Czyli wszystkie zalecenia, które pan kurator wskazał, zostały w tym projekcie w państwu przedłożonym umieszczone.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 7? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Informuję, iż uchwała nr 36/229/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i zespołu szkół do nowego ustroju szkolnego została przyjęta jednogłośnie. W ten sposób zakończyliśmy część dotyczącą uchwał. Przechodzimy w takim razie do punktu 4. Informacja o funkcjonowaniu miejsko-gminnej spółki wodnej w Ozimku. Informuję, iż Komisje Rewizyjna Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej oraz Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej zapoznały się z materiałami, natomiast Komisja Budżetowo-Gospodarcza wypracowała w tej sprawie stanowisko. Proszę przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej pana Henryka Liberę o odczytanie stanowiska.
Stanowisko Komisji Budżetowo-Gospodarczej z dnia 20 marca 2017 roku w temacie informacji o funkcjonowaniu miejsko-gminnej spółki wodnej w Ozimku. Komisja na podstawie otrzymanych od burmistrza Ozimka informacji pozytywnie ocenia ściągalność składki poszczególnych SOS, a negatywnie natomiast zakres prowadzonych prac. Na terenie gminy Ozimek powierzchnia zmineralizowana wynosi 2075 hektara, w tym 1557 zdrenowanych użytków rolnych oraz 518 hektarów użytków zielonych. W roku 2016 objęty utrzymaniem zostało 996 hektarów, w tym 747 hektara zdrenowanych użytków rolnych oraz 8 hektarów użytków zielonych. Długość rowów melioracyjnych objętych działaniem miejsko-gminnej spółki wodnej w Ozimku wynosi 108,6 km bieżącego. Ściągalność składki przedstawia się następująco. Z założonego planu w wysokości 82 207 zł uzyskano 68 027 zł, co stanowi 83% i w stosunku do roku 2015 84% należnej składki. Do budżetu spółki wodnej wpłynęła dotacja od starosty powiatu opolskiego w wysokości 6380 zł, 5734,26 groszy w roku 2015. Od wojewody opolskiego w kwocie 12 541,44 zł. W roku 2015 była to kwota 8332 grosze. Oraz środki z robót zleconych przez Urząd Gminy Miasta w Ozimku w wysokości 3588 zł. W roku 2015 była to kwota 3848. Reasumując, na koniec spółka wodna na początku roku 2016 na koncie znajdowało się 9292,26 zł. Wpływy spółki w roku 2015 wynosiły 90 456,98 groszy, a wartość wykonanych robót konserwacyjnych w roku 2016 wynosiła 61 682,01 grosz, co stanowi 71,49%. Natomiast koszty administracyjne alimentacyjne wynosiły 24 599,64 grosze, co stanowi 28,51% poniesionych ogólnych wydatków. Na koniec roku 2016 na koncie spółki znajdowała się kwota 13 571,59 groszy, którą przeksięgowano na rok 2017. Wartość brutto renowacji 1 km rowu w roku 2016 wyniosła 6460 zł. Ściągalne składki w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco. Miejscowość Antoniów 92%, Bieszczynik 65%, Chobie 76%, Dylaki 95%. Grodziec 66, Jedlice 75, Krasiejów 89, Krzywa Dolina 86, Mnichus 84, Nowa Wschodnia Oziemek 70, Pustków 94, Wschodnia 86, Szczedrzyk 89, razem średnio 83%. Zakres wykonanych prac w rozbiciu na sołectwa z uwzględnieniem metra bieżącego wykopanego rowu przedstawia się następująco. W sołectwie Antoniów wykonano 1400 metrów bieżących, w sołectwie Bieszczenik 350 metrów bieżących, w sołectwie Chobie 400 metrów bieżących, w sołectwie Dylaki 1115 metrów bieżących, w sołectwie Grodziec 710 metrów bieżących, w sołectwie Krasiejów 1040 metrów bieżących, w sołectwie Krzywa Dolina 800 metrów bieżących, w sołectwie Mnichus 270 metrów bieżących, w sołectwie Nowa Wschodnia przez Ozimek 580, w sołectwie Pustków 990 metrów bieżących, w sołectwie Szczedrzyk 2000 metrów bieżących, razem 10455 metrów bieżących. Konserwacja rowów spółkowych wykonano również przez inne podmioty. Był to Zarząd Dróg Wojewódzkich na długości 600 metrów bieżących we wsi Antoniów oraz przez PGGM w Antoniowie we wsi Szczedrzyk o długości 550 metrów bieżących. Ze środków gminy wykonano konserwację rowu o długości 2590 metrów bieżących. W roku 2016 ze środków budżetu gminy w wysokości 33 483,17 groszy wykonano następujące melioracje. W sołectwie Bieszczenik konserwacja rowu na długości 200 metrów bieżących, w sołectwie Chobie udrożenie przepustu na kwotę 295,20 groszy, w sołectwie Dylaki remont przepustu ulica Ozimska na kwotę 1414,50 groszy, w sołectwie Grodziec konserwacja rowu przy ulicy Ogrodowej 590 metrów bieżących na kwotę 6671,52 grosze. W sołectwie Krasiejów konserwacja rowu przy ulicy Spacerowej 740 metrów bieżących na kwotę 7643,22 grosze. W sołectwie Krzywa Dolina konserwacja rowu 420 metrów bieżących na kwotę 4261,93 grosze. Konserwacja na kolejnego rowu 300 metrów bieżących na kwotę 2583 złote. W sołectwie Pustków udrożenie rowu przy ulicy Powstańców Śląskich 50 metrów bieżących 246 zł, udrożenie rowu przy ulicy Słonecznej 100 metrów bieżących 430 zł i 5 groszy. W sołectwie Wschodnia konserwacja rowu 520 metrów bieżących na kwotę 4349,28 groszy. Konserwacja rowu na ulicy na rzece Brzezinka 250 metrów bieżących 1500 zł. Oraz oczyszczanie wylotu rurociągu oraz odmulenie rowu i oczyszczanie przepustu na kwotę 2120,52 grosze. W roku 2017 spółka przewiduje do realizacji następujące inwestycje. W sołectwie Antoniów udrożenie dwóch rowów o długości 500 i 400 metrów bieżących, w sołectwie Bieszczenik jednego rowu o długości 500 metrów bieżących, w sołectwie Chłobie 400 metrów bieżących, w sołectwie Dylaki 450 i 480 metrów bieżących, w sołectwie Grodziec 800 metrów bieżących oraz w sołectwie Jedlice. Tu coś się zawinęło. Przepraszam, już czytamy dalej. W sołectwie Krasiejów 1300 metrów bieżących, w sołectwie Krzywa Dolina 800 metrów bieżących, Mnichus 400 metrów bieżących, Nowa Wschodnia Oziemek 620 oraz 400, Pustków 900, Wschodnia 800, Szczedrzyk 1250, razem 10 tysięcy metrów bieżących. Z informacji uzyskanego od burmistrza gminy Oziemek wynika, że członkowie Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Oziemku na posiedzeniu zarządu w dniu 28 kwietnia 2016 roku zostali poinformowani o stanowisku Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie spółki wodnej, jak również stanowisko Rady Miejskiej zostało przedstawione na walnym zgromadzeniu w dniu 9 lutego 2017 roku. Z informacji uzyskanych wynika także, iż Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała działalność zarządu spółki wodnej w roku 2016, a zebranie sprawozdawcze podjęło uchwałę nr 4 przez 2017 z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za rok 2016 i udzielenia absolutorium zarządowi miejsko-gminnej spółki wodnej w Ozimku. Zarząd spółki udzielił również odpowiedzi związanej z stanowiskiem Rady Miejskiej w Ozimku, cytując: zwiększenie składek może spowodować zmniejszenie jej ściągalności, co w kolei przyczyni się do zmniejszenia zakresu robót. Komisja podtrzymuje stanowisko o pilnej potrzebie zwiększenia intensywności modernizacji sieci na terenie gminy Ozimek i faktu, że stan sieci będzie się sukcesywnie pogarszał, a proces modernizacji sieci nie nadąża za procesem jej degradacji, co z kolei będzie miało bezpośredni wpływ na jakość prowadzenia działalności rolniczej, jak i na niebezpieczeństwo wystąpienia podtopień, domostw w wyniku nieusuwania wód opadowych. Komisja widzi również potrzebę koordynacji prac melioracyjnych w taki sposób, aby układ hydrauliczny spełniał swoją funkcję, a więc odprowadzał wodę opadową do rzek. Komisja z niepokojem oczekuje na nową ustawę Prawo wodne, w którym ustawodawca wprowadza rewolucyjne zmiany w systemie. Podpisał przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Libera.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego stanowiska? Radny powiatowy pan Jan Karpa, proszę.
Na posiedzeniu komisji w ubiegłym tygodniu przedłożyłem wystąpienia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z przeprowadzonej kontroli w spółkach powiatu opolskiego i generalnie uwagi dotyczą ustalonych nieprawidłowości w działalności kontrolowanych spółek w zakresie ustalania wysokości składki członkowskiej zatwierdzanej przez walne zgromadzenie. I wysokość składki była określana w odniesieniu do powierzchni fizycznej gruntów, a nie do powierzchni zmeliorowanej, czym naruszono artykuł 170 ustęp 2 Prawo wodne, który stanowi, że wysokość składki i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej powinna być proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków spółki w związku z działalnością spółki. I te podejmowane działania przez zarządy spółek w celu ustalenia wyżej wymienionej powierzchni gruntów ograniczały się do skierowania pisma do starostwa o udostępnienie danych o właścicielach tych gruntów z terenu działania spółki. I udostępniając te wystąpienia pokontrolne, one dotyczą okresu po 2011 roku do 2015 roku. W tym sprawozdaniu nie ma odniesienia do tego wystąpienia pokontrolnego NIK-u. To jest dość istotny dokument urzędowy zaświadczający o naruszeniu ustawy, czyli niewypełnianie ustawy. I ta składka, która jest ustalana niezgodnie z ustawą, według zasad takich troszkę wymyślonych, no, stawka jest nieformalna i nie może być skutecznie ściągana. Składki, mechanizm ściągania składek jest taki sam jak ściągania należności podatkowych. I tego mechanizmu ściągania nie można uruchomić w wypadku ustalania, takiego nieformalnego ustalania tych składek. I nie ma tego odniesienia. I miałbym wniosek taki, żeby to w jakiś sposób dotarło za pośrednictwem Rady do zarządu spółki, żeby w następnych okresach już zmienić to. No, Rada jest... No a dlaczego...
Tak, panie radny, panu nie wolno składać wniosków formalnych, bo pan nie jest członkiem naszej rady.
Tak, no to jest wniosek nieformalny.
Dziękuję. Pan przewodniczący
to
komisji...
Znaczy, ja chciałem pytanie, czy rada zrobi jakieś kroki w tym kierunku, czy ja mam to z własnej inicjatywy zrobić?
Tak, dziękuję bardzo. Pan przewodniczący komisji, proszę.
Że pozwolę sobie jakby wywołane do tablicy odpowiedzieć, bo sformułowałem tutaj stanowisko komisji w sprawie informacji o miejsko-gminnej spółce wodnej w Ozimku. To stanowisko bazuje na informacjach uzyskanych od burmistrza. Te informacje zostaliśmy od pana po jakby komisji, czy w trakcie komisji, którą żeśmy zakończyli. Jak najbardziej przychylamy się do tego, aby ta informacja została przedstawiona na kolejnym zebraniu sprawozdawczym miejsko-gminnej spółki wodnej. Mamy pełną świadomość tego, że jako Rada Miejska nie mamy wpływu na to, co się tam dzieje. Mają za to członkowie tej miejsko-gminnej spółki wodnej. I tutaj pokuszę się o sformułowanie wniosku formalnego, aby zobligować pana burmistrza, aby te wszystkie informacje przedstawił na następnym zebraniu zarządu, a najpóźniej do rocznego zebrania sprawozdawczego miejsko-gminnej spółki wodnej w Ozimku.
Dziękuję bardzo. Jeszcze radny pan Jan Karpa.
Tak, w uzupełnieniu, to ta sytuacja się powtarza. Wystąpienia pokontrolne są wydawane, ale zachodzi takie zjawisko, jak gdyby spółka udaje, że nie ma problemu i że nie wie, że spółka nie wie, że robi niewłaściwie.
Dziękuję bardzo. Radna pani Aldona Koczur.
Ja mam pytanie do pana radnego powiatowego, bo tutaj w protokole zwalnego zgromadzenia z ostatniego z dnia 9 lutego 2017 roku jest pan obecny na tych walnych. No to czy pan nie może od razu zwrócić uwagę i przekazać tych wniosków?
No, były zgłaszane, ale nie zostały zapisane.
To co my mamy robić? To znaczy, że...
Proszę Państwa, proszę o zgłaszanie się i mówienie do mikrofonu, jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos. Ja tylko chciałbym nadmienić, że spółka wodna jest normalnym stowarzyszeniem, które jest rejestrowane w starostwie, gdzie pan radny jest radnym powiatowym i działa na własnych zasadach. Rada Miejska jako taka nie ma nic do spółki wodnej. Jedyną rzeczą, którą może zrobić, to może czegoś nie zrobić. A czego może nie zrobić, Państwo wiedzą. Co robimy zawsze, prawda? Więc możemy tego nie robić. Więc to jest jedyna rzecz, która może zdyscyplinować z naszego punktu widzenia spółkę wodną. Pan radny, proszę włączyć mikrofon. Pan radny Jan Karpa,
ja bym
proszę.
Chciał uzupełnić, bo niezupełnie Rada Miejska jest organem nadzorczym wobec jednostki wykonawczej. Burmistrz udziela... Ale ja nie dokończyłem. Jest jednostką nadzorującą burmistrza. Burmistrz udziela dotacji na działalność spółki. Tam były przyznane dotacje.
Panie radny, ja właśnie o tym mówiłem, tylko nie wprost.
Nie, oni mają swój.
Co możemy zrobić? Czego możemy nie zrobić? Możemy właśnie tego nie zrobić. Nie dać powiedzieć.
No, czy ktoś skontrolował, czy te dotacje przyznane były wydane?
Tak, dziękuję bardzo. Pan kierownik Andrzej Wolny zgłosił się, później pani skarbnik Maria Błachuta. Proszę Państwa o spokój.
O ile dobrze pamiętam, w ciągu ostatnich lat żadnych dotacji z budżetu gminy na rzecz spółki nie były, żadne dotacje nie były przekazywane.
Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie. Moja pamięć mówi mi co innego. Pani skarbnik chciała jeszcze coś dodać.
No właśnie chciałam potwierdzić to, co pan Wolny powiedział. Z budżetu gminy dotacje bezpośrednie do spółki nie były udzielane z budżetu. Wykonujemy zadania z ustawy i płacimy je w ramach własnego budżetu, ale jako takiej dotacji nie ma. Tak,
tak, rozumiem, że różnica jest w nadzornictwie. Nie dotacja, tylko innym źródłem płynące pieniądze.
Bezpośrednie finansowanie z budżetu gminy.
Tak, dziękuję bardzo. Pan kierownik Andrzej Wolny.
To znaczy, różnica nie jest tylko w nazewnictwie. My te zadania zlecamy różnym podmiotom i to wcale nie jest powiedziane, że te zadania wykonuje spółka wodna. Jeżeli w budżecie, no nie wiem, w zeszłym roku było 20 chyba 1 tysięcy na meliorację, a w sprawozdaniu Państwo macie wykazane, że zleciliśmy spółce za 3 tysiące chyba 500, o ile dobrze pamiętam. I tak, zleciliśmy, to nie tyle zadanie zlecone, co zleciliśmy wykonanie konkretnego zadania. Jak, tak samo jak każdemu innemu podmiotowi zewnętrznemu, czy to PGKiM-owi, czy firmie Materak, czy obojętnie jakiej. To działa na tej samej zasadzie, to nie jest dotacja.
Dziękuję bardzo. Pan radny powiatowy Jan Karpa, proszę.
I właśnie miałem to na myśli, tylko źle sformułowałem, że nazwałem to dotację. Burmistrz zleca wykonanie urządzeń melioracyjnych, głównie one są terowe przy drogach gminnych i w 2011 roku zostały zlikwidowane służby melioracyjne w urzędzie gminy i mam pytanie, bo jeżeli wydatkowane są pieniądze z budżetu gminy na utrzymywanie urządzeń melioracji będących jak gdyby leżących w działkach, których własnością jest gmina, to ktoś powinien sprawdzić jakość wykonania tych ról i zasadność wydawania tych pieniędzy, które idą na te zlecenia.
Tak, dziękuję bardzo. W sprawie chyba formalnej. Tak, pani mecenas, proszę.
Panie radny, ja tylko pokrótce wytłumaczę. Umowy podpisywane przez gminę, jeżeli są, to warunkiem w ogóle zapłaty za wykonaną usługę jest jej odbiór. I zawsze jest tak, że jest protokół zdawczo-odbiorczy, jedzie pracownik i weryfikuje zarówno pod względem jakości, czy w ogóle została zrobiona ta usługa. Gdyby była zrobiona źle, to musiałby poprawić, czy miałby tam karę umowną naliczoną z tytułu nienależytego wykonania. Także jeśli chodzi o takie sytuacje, żebyśmy my płacili, a ktoś z urzędników nie sprawdzał, no to jest to praktycznie niedopuszczalne.
Tak, dziękuję bardzo. Jeszcze tutaj padł wniosek formalny pana radnego Henryka Libery o to, by zobowiązać pana burmistrza o przedstawieniu tych pokontrolnych zaleceń, o których mówił pan radny powiatowy Jan Karpa. Kto z państwa jest za tym, by... Jeszcze pytanie pana radnego Skloża, proszę.
Przewodniczący, wysoka, szanowni radni, to my mamy praktycznie zmuszać burmistrza, żeby przedstawił, a pan Karpa tam jest. Był na walnym, dlaczego nie przedstawił? Ja tego nie za bardzo rozumiem.
Dziękuję bardzo. Z tego, co słyszałem, to przedstawił, tylko tego nie zaprotokołowano. W takim razie przystąpmy do głosowania nad wnioskiem formalnym. Kto z państwa jest za tym, by Rada zobowiązała... Kto z państwa jest za tym, by Rada zobowiązała burmistrza do przekazania tych pokontrolnych zaleceń spółce wodnej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Tak. Dziękuję bardzo. W takim razie informuję, że wniosek formalny został przyjęty. 6 głosów za, 5 głosów przeciw, 4 głosy wstrzymujące się. Proszę pana radnego powiatowego o dostarczenie tych rzeczy, o których mówił, do biura rady. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos w sprawie stanowiska odczytanego? Nie widzę. Przejdziemy w takim razie do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem stanowiska Komisji Budżetowo-Gospodarczej jako stanowiska Rady wraz z zawartymi w nim wnioskami? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Informuję, że stanowisko Komisji Budżetowo-Gospodarczej zostało przyjęte jako stanowisko Rady. Zgłasza się jeszcze pan podkomisarz Maciej Kucharski, zastępca komendanta posterunku w Osimku. Proszę bardzo, proszę mówić do mikrofonu.
Dobrze, ja bym tylko chciał tutaj jeszcze wrócić do projektu w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok, zawarty w druku numer 5, tam gdzie zostały komisariatowi policji w Osimku przyznane pieniążki na jego remont. W imieniu tutaj komendanta swoim, jak i policjantów chciałem podziękować burmistrzowi, radnym za tą kwotę przekazaną na remont. Planujemy wyremontować dyżurkę, ewentualnie zmienić instalację grzewczą. Środki, które będą tam nam potrzebne, są znacznie większe. My tam próbujemy pozyskiwać też jeszcze od innych gmin. Wstępnie zostało to wyszacowane na kwotę około 150 tysięcy złotych, dlatego że wymaga to odpowiednich pozwoleń. Takie pozwolenie ma nam tutaj wykonać Komenda Wojewódzka Policji w Opolu. Mam nadzieję, że to się uda, i będziemy realizować ten remont. Z tego miejsca, korzystając z tej okazji, chciałem ewentualnie jeszcze zasygnalizować, że tutaj Komenda Główna, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji realizuje taki program modernizacyjny. Na chwilę obecną, na lata 2017-2021, tutaj Komisariat Policji w Osimku już z tego nie będzie mógł skorzystać, bo ten program jest zamknięty, ale ja mam nadzieję, że będę jeszcze pracował i taki projekt w dalszym ciągu jest przewidywany na lata 2021-2024. Ten projekt przewiduje, że cały koszt takiego budynku, nowego budynku, bo tutaj mówimy o tym, pokrywa ministerstwo, jednakże tutaj samorząd, jego wkład polega na tym, że nieruchomość w postaci działki pod zabudowę takiego komisariatu musiałaby zostać przekazana. Ja wiem, że to są plany dalekie, ale gdzieś tak sygnalizuję, bo jeśli ktoś miał okazję być u nas, to wie, jak ten komisariat wygląda. To jest, będzie tylko cały czas środki w niego wkładane, tak? Natomiast tu już nawet nie chodzi nam o tyle o policjantów, co jeśli petent przychodzi coś zgłosić, tak? Siedzimy po czterech plus piąta osoba, która chce coś zgłosić, tak? Nie sądzę, że ona czuje się komfortowo, tak? Na 20 metrach kwadratowych kółko w czterech policjantów, bo tak te nasze warunki wyglądają. Taka sygnalizacja tutaj do państwa gdzieś na przyszłość. Być może by się znalazła jakaś działeczka i dalej to już byśmy tutaj z komendantem próbowali to ciągnąć. Ja wiem, że to są tematy bardzo ciężkie. Na chwilę obecną dziękuję za środki, które są w chwili obecnej przekazane. My będziemy tutaj dalej z komendantem działać, żeby chociaż wyremontować w jakimś stopniu ten komisariat, ponieważ nawet na osoby zatrzymane nie mamy miejsca, gdzie się tam musimy przetrzymywać nie tak jak trzeba. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że policja będzie miała lepsze miejsce pracy. Przechodzimy w takim razie do punktu 5. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych służących poprawie bezpieczeństwa. Informuję, iż Komisje Rewizyjna, Budżetowo-Gospodarcza oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej zapoznały się z materiałami. Komisja Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej wypracowała w tej sprawie stanowisko. Proszę Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, pana Marcelego Biskupa, o odczytanie stanowiska.
Stanowisko Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej w tematyce ocena realizacji zadań inwestycyjnych służących poprawie bezpieczeństwa. Komisja na podstawie otrzymanych informacji od burmistrza miasta gminy Osimek przedstawia zadania, inwestycje, które przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa w gminie Osimek. Przeprowadzono remonty chodników i dróg gminnych, w tym chodnik koło byłego bloku Plimowskiego. Zainstalowano nowe punkty świetlne oraz prowadzono konserwację istniejących. Jest to ważna inwestycja, gdyż gro latarń na ulicy Leśnej i Sikorskiego było mocno skorodowanych u ich podstaw. Wykonano przeglądy techniczne urządzeń na placach zabaw oraz ich konserwację. Prowadzono bieżące naprawy i konserwację znaków drogowych oraz zamontowano nowe, a także wykonano naprawy progów zwalniających w Antoniowie Wschodniej i Wozimku. Prowadzono regulacje wysokościowe studzienek kanalizacyjnych, a także ich remonty. Przeprowadzono przy pomocy strażaków poszczególnych OSP kontrolę hydrantów nadziemnych wraz z naniesieniem nowej powłoki malarskiej. Zainstalowano lustra drogowe w Ozimku, Antoniowie, Michusie i Szczedrzyku. W celu poprawy bezpieczeństwa na osiedlu Sikorskiego w Ozimku zlecono opracowanie nowego projektu organizacji ruchu drogowego, m.in. poprzez wprowadzenie znaku strefa zamieszkania. Po jego zatwierdzeniu będzie on wdrożony wraz z uzupełnieniem ubytków w strukturze nawierzchni, a także przywróceniem uszkodzonych progów zwalniających, które uległy zniszczeniu podczas odświeżania. Ponadto w ostatnim czasie zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne, które wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców Wozimka. Adaptacja budynku żłobka i wyposażenie w systemy alarmowe i przeciwpożarowe. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wozimku przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na lekcjach WF-u. Planowana jest w 2017 roku rozbudowa trybun w części dla gości, co zapobiegnie ewentualnym ekscesom na stadionie w Wozimku. Remont budynku socjalnego przy ulicy Dworcowej 10, remont dachu świetlicy w Michusie, zabezpieczenie studni i pompowni w Krasiejowie, modernizacja budynku szatni na boisku LZS w Grodźcu. Należy zwrócić uwagę, iż przewiduje się w 2017 roku realizację następujących zadań służących poprawie bezpieczeństwa. Zmiana organizacji ruchu na ulicy Dłuskiego w Wozimku w rejonie przedszkola i żłobka, zmiana organizacji ruchu w okolicy sklepu Sokołów, wykonanie koperty przy łączniku Słowackiego i Słowackiego 2, dokończenie położenia nawierzchni na ulicy Częstochowskiej wraz z odtworzeniem znaków poziomych, włącznie z linią zygzakowatą dla autobusów przy szkole podstawowej nr 1. Na ulicy Kolejowej, na odcinku dworzec kolejowy do przejazdu zostanie odtworzone oświetlenie i chodnik. Uwagi i sugestie. W kwestii dojazdu tirów do Jedlic odnotowano wysoką poprawę tzw. bezproblemowego dojazdu do zakładu, co przełożyło się na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie. Mimo wielokrotnych aktów wandalizmu zainstalowano lustro przy trudnym skrzyżowaniu w Ozimku za GZO. Mamy nadzieję, że utrzyma się dłużej. Ponadto komisja zwraca uwagę m.in. takie zadania, które są zaległe i niezrealizowane. Na ulicy Wyzwolenia brak naniesienia linii zygzakowatej dla autobusów z konoplastu. Na ulicy Kolejowej nie usunięte topole. W Krasiejowie nie rozwiązana sprawa skrzyżowania ulicy Młyńskiej z ulicą Brzoziny oraz oznaczenie poziome na ulicy Floriańskiej dotyczące wyjazdu wozów bojowych OSP. Droga wojewódzka nr 463 na jej odcinkach ulicy Wyzwolenia w Powstańcu Śląskich oraz w Antoniowie wymaga remontu wraz z regulacją studzienek. Usunięcie usterek na moście wiszącym zgłaszanych przez komisję oraz jego w otoczeniu wraz z wyłączeniem z eksploatacji lub naprawą schodów do Manhattanu. Gestii właściciela w kontekście zbliżającej się Międzynarodowej Konferencji Miłośników Żeliwa Europejskiego. Jak można zauważyć, wiele zostało zrobione, wiele jest także do wykonania, m.in. zadania wynikające z protokołów komisji wyjazdowych z lat 2015-2016. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie czy na temat odczytanego stanowiska? Pan Przewodniczący, proszę bardzo. Pan Marcel Biskup.
Tak. Tutaj w podpunkcie zadań służących poprawie bezpieczeństwa, punkt czwarty, dokończenie położenia nawierzchni na ulicy Częstochowskiej wraz z utworzeniem znaków poziomych. Jest takie pytanie, panie burmistrzu, bo w styczniu, właściwie między świętami, została wykonana część ulicy Częstochowskiej i pan burmistrz obiecał, że zaraz po świętach, jakby warunki ku temu, no mamy kwiecień, ruszy dalsza część odnowienia ulicy aż tam do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia. Na dzisiejszy nic się nie dzieje. Dwa znaki poziome typu przejście dla pieszych, te, które zostały naniesione, właściwie ich nie widać, a te, które były zamalowane, one by się pojawiły na nowo.
Tak, dziękuję. Przepraszam najmocniej. Panie radny, czy to jest do stanowiska, czy to jest do spraw różnych? Pytanie moje jest takie. Czy możemy to zostawić do spraw różnych, te informacje? jeśli można by było. Do stanowiska jeszcze. Kto z Państwa ma jakieś pytania, uwagi do przedstawionego przez pana Marcelego biskupa stanowiska? Radna pani Aldona Koczul, proszę.
W 2016 roku Komisja Gospodarcza dała wniosek, aby zgłosić właśnie tutaj policji, a później dalej do wojewódzkiej i powiatowych dróg, żeby utworzyć rondo przy ulicy Częstochowskiej Powstańców i ten. I to nie jest zawarte tutaj w tym stanowisku w założeniach 2017 roku. Jest to możliwe i dlaczego nie rozmawiałam z komendantem, dlaczego nie? Ale proszę Państwa, to był nasz wniosek, który nie był zrealizowany i ja nie będę dyskutować. I proszę, chciałabym, żeby był ujęty.
Tak, dziękuję bardzo. Pan przewodniczący najpierw udzieli odpowiedzi, czemu tego wniosku nie ma w stanowisku. Proszę.
Już chyba trzeci raz na ten temat będę prostował sytuację, bo jak Państwo, ci co byli w poprzedniej kadencji, pamiętają, że były komisje wyjazdowe, zbierały się, jak to się mówi, komisje ekspertów z komendy powiatowej, wojewódzkiej, zarządu dróg, które oficjalnie powiedziały, napisały w piśmie, że na dzień dzisiejszy wtedy nie ma takich możliwości technicznych wykonania w tym miejscu ronda. I temat wtedy, że tak powiem, upadł i nie był podejmowany na bieżącą chwilę. Takie były wyniki badań, ekspertyzy biegłych w tym temacie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę, że w poprzedniej kadencji zgłaszałem sam indywidualnie to, żeby zrobić tam rondo, ponieważ również korzystam z tej drogi. Czy teraz również były podjęte jakieś kroki? To pytanie kieruję do burmistrza. Czy były podjęte jakieś kroki w związku z wnioskiem komisji?
Kroki nie były podjęte, ale to tam nie jest powiedziane widocznie w tych pismach, nie pamiętam wprost, ale rzeczywiście prawdą jest, że nie ma tam miejsca po prostu na to rondo i to nie ze względu na to, że można tam, chwileczkę jeśli można.
Tak, proszę pozwolić skończyć.
I to nie ze względu na to, że nie można małego rondka, że mogłoby być małe rondko, tylko ze względu na to, że ta droga jest... Tylko ze względu na to...
Proszę Państwa, ogłaszam 5 minut przerwy. Proszę sobie porozmawiać, po przerwie się spotkamy.
Wznawiam obrady Rady Miejskiej. Głos ma zastępca burmistrza, pan Jarosław Wita. Proszę bardzo.
Proszę Państwa, tak jak zacząłem mówić, sprawa tej drogi nie jest taka prosta, dlatego że jest to droga gdzieś tam w planach strategicznych, drogą o określonej ważności, czyli którą obowiązują parametry ronda dosyć takie szerokie, takie jak Państwo mają tam właśnie w tym rondzie krasiejewskim. I po prostu takie rondo tutaj nie wchodzi w grę, więc myślę, że ten temat, że tak powiem, wyczerpałem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy sprawę wyjaśniliśmy, rozumiem, tak? Nie ma tego wniosku w stanowisku komisji, ponieważ nie ma możliwości zrobienia ronda. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby w sprawie stanowiska komisji zabrać głos? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem stanowiska Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej jako stanowiska Rady wraz z zawartymi w nim wnioskami? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, że stanowisko Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej zostało przyjęte jednogłośnie jako stanowisko Rady. Przechodzimy do punktu 6. Funkcjonowanie oświaty w gminie, potrzeby inwestycyjne i remontowe, stan bezpieczeństwa w szkołach. Informuję, iż wszystkie komisje zapoznały się z materiałami dotyczącymi tego tematu. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej wypracowała w tej sprawie stanowisko. Proszę Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej o odczytanie stanowiska.
Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej z 29 marca 2017 roku na temat funkcjonowania oświaty w gminie, potrzeby inwestycyjne i remontowe, stan bezpieczeństwa w szkołach. W pokoju Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej na spotkaniu 20 marca 2017 roku zapoznali się z otrzymanymi materiałami oraz szczegółowymi wyjaśnieniami dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty pani Doroty Kowalczyk. Komisja wypracowała stanowisko w następujących wnioskach. Realizacja zadań oświatowych należy do zadań własnych gminy. Są one finansowane z subwencji oświatowej oraz dochodów własnych. Jest to zadanie pochłaniające znaczne nakłady finansowe. Koszt funkcjonowania szkół w gminie w roku 2016 bez remontów i dowozu uczniów do szkół to 14 538 629 zł, a koszt funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach to 4 406 387 zł. Oświata w przeciwieństwie do innych zadań własnych gminnego samorządu z uwagi na swoją specyfikę jest trudna do oszacowania na etapie planowania budżetu na kolejny rok budżetowy. Wiele wydatków pojawia się w trakcie realizacji budżetu. W tym roku budżetowym gmina stanęła przed koniecznością dostosowania szkół do przeprowadzanej reformy oświaty, co dodatkowo generuje konieczne wydatki samorządu. Placówki oświatowe w naszej gminie tworzą odpowiednie warunki do nauczania i wychowania, podejmują stałą współpracę z rodzicami i lokalną społecznością. Angażują się w przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy, promują ją dzięki udziałowi uczniów w konkursach, olimpiadach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim czy krajowym. W szkołach i przedszkolach w naszej gminie w miarę możliwości finansowych prowadzone były działalność inwestycyjna oraz prace remontowe. Dyrektorzy szkół i przedszkoli wskazali priorytetowe przedsięwzięcia, w tym remontowe wynikające z nakazów pokontrolnych inspekcji sanitarnej i budowlanej oraz warunkujące zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków. Są więc to te działania o charakterze zasadniczym, które wymagają pierwszeństwa realizacji. Stan bezpieczeństwa w szkołach jest zadowalający. We wszystkich placówkach wprowadzono działania wychowawcze i profilaktyczne, zmierzające do zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i pracy. Dzięki staraniom i zaangażowaniu dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty pani Doroty Kowalczyk, pracy dyrektorów i nauczycieli poszczególnych placówek, szkoły i przedszkola w naszej gminie to miejsca spełniające wysokie standardy. Przyjazna atmosfera panująca w szkołach sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów i odnoszeniu szkolnych sukcesów. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej wysoko ocenia funkcjonowanie oświaty w gminie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego stanowiska? Nie widzę.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem stanowiska Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej jako stanowiska Rady wraz z zawartymi w nim wnioskami? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, że stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej zostało przyjęte jednogłośnie jako stanowisko Rady. Przechodzimy do punktu 7. Przygotowanie placówek oświatowych do reformy wynikającej z likwidacji gimnazjów. Informuję, iż wszystkie komisje zapoznały się z materiałami dotyczącymi tego tematu. Natomiast Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej wraz z Komisją Budżetowo-Gospodarczą wypracowały stanowisko w tej sprawie. Proszę Panią Marzenę Wolicką-Mazurkiewicz, Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej o odczytanie wspólnego stanowiska.
Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej z 29 marca 2017 roku. Temat tego stanowiska: przygotowanie placówek oświatowych do reformy wynikającej z likwidacji gimnazjów. Samorząd gminy to podmiot współodpowiedzialny za funkcjonowanie systemu edukacji. W perspektywie tych zadań samorząd przejmuje także obowiązki wynikające z reformy edukacji. Zmiany w oświacie rozpoczną się od roku szkolnego 2017-2018. Wówczas to uczniowie klas 6 szkół podstawowych staną się uczniami 7 klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się proces wygaszania gimnazjów, co oznacza, że nie będzie prowadzona rekrutacja do gimnazjów. Ostatni rocznik dzieci klas 3 ukończy gimnazjum w roku szkolnym 2018-2019. Zgodnie z kryteriami podziału rezerwy 0,4% subwencji oświatowej o dofinansowanie kosztów realizacji zadań wspierających reformę edukacji mogą ubiegać się tylko te samorządy, w których samodzielne gimnazja lub funkcjonujące w zespole szkół, to szkoła ponadgimnazjalna i gimnazjum, od września 2017 roku zostaną przekształcone w szkoły podstawowe. Niestety, nie przewidziano dodatkowych środków dla samorządów, na terenie których zostały przekształcone szkoły podstawowe 6-letnie w 8-letnie. I to one, również nasza gmina, będą zmagać się z problemem tworzenia przedmiotowych pracowni i wyposażenia ich w pomocy dydaktyczne. Dyrektorzy szkół naszej gminy przedstawili koszty związane z dostosowaniem ich placówek do reformy wynikającej z likwidacji gimnazjów. Nie ma możliwości zaspokojenia wszystkich potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów szkół. Zgodnie z otrzymanymi informacjami, nasza gmina w miarę możliwości finansowych zadba o umożliwienie przygotowania w szkołach pracowni przedmiotowych oraz zapewni konieczne pomocy dydaktyczne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania bądź uwagi do przedstawionego stanowiska? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wspólnego stanowiska Komisji jako stanowiska Rady wraz z zawartymi w nim wnioskami? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, iż stanowisko w sprawie przygotowania placówek oświatowych do reformy wynikającej z likwidacji gimnazjów przedstawione przez Komisję Oświaty wraz z Komisją Budżetowo-Gospodarczą zostało przyjęte jako stanowisko Rady większością głosów, 14 głosów za, przy jednym głosie wstrzymującym się. Punkt 8. Informacja o naborach do projektów unijnych. Informuję, iż Komisja Rewizyjna Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej oraz Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej zapoznały się z materiałami, natomiast Komisja Budżetowo-Gospodarcza wypracowała stanowisko w tej sprawie. Proszę Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej pana Henryka Liberę o odczytanie stanowiska.
Stanowisko Komisji Budżetowo-Gospodarczej z dnia 20 marca 2017 roku w temacie informacji o naborach do projektów unijnych. Komisja na podstawie otrzymanego od burmistrza Ozimka informacji pozytywnie ocenia poziom zaangażowania w pozyskanie środków unijnych potrzebnych do zapewnienia realizacji zadań statutowych gminy Ozimek oraz zadań wynikających z programu rewitalizacji gminy Ozimek oraz strategii rozwoju gminy Ozimek na lata 2016-2022. Gmina Ozimek złożyła następujące wnioski o dofinansowanie. Pierwszy wniosek. Remont Domu Kultury po Zimku. Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej. Etap 2. Projekt zostaje złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Polskiego na lata 2014-2020. Działanie 5.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury. Poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura. Wartość projektu to 3 078 376,91 zł. Poziom dofinansowania 85% wartości projektu. Termin realizacji lata 2017-2018. Projekt zakłada remont wnętrza Domu Kultury w Ozimku, który nie został wyremontowany w pierwszym etapie projektu, oraz powstanie sali konferencyjno-kameralnej po pomieszczeniach byłej pizzerii. Remont obejmie roboty budowlane, wymianę instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, dostawę i montaż rolet zewnętrznych oraz urządzeń klimatyzacyjnych do sali tanecznej oraz zakup wyposażenia. Wniosek obecnie jest w trakcie oceny merytorycznej. Projekt numer 2. Termomodernizacja przedszkola publicznego numer 2 w Ozimku. Projekt został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Polskiego na lata 2014-2020, działanie 3.1, efektywność energetyczna, poddziałanie 3.2.1, efektywność energetyczna w budynkach publicznych aglomeracji opolskiej. Poziom dofinansowania to 85% wartości projektu, termin realizacji to 2018 rok. Wniosek w trakcie oceny formalnej. Kolejnym projektem jest e-Ozimek, rozwój cyfrowych usług publicznych. Projekt został złożony w ramach programu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Polskiego na lata 2014-2020, działanie 10, inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie 10.3, e-usługi. Wartość projektu to 560 tysięcy zł. Poziom dofinansowania 85% wartości projektu, termin realizacji rok 2017-2018. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług elektronicznych, umożliwiający kompleksowe załatwienie spraw przez internet, rozwój elektronicznych usług publicznych, w tym m.in. projekt z zakresu e-administracji. W ramach projektu w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku zrealizowane będą następujące działania. Stworzenie 50 aktywnych formularzy, nowych formularzy e-usług. Szkolenie dla pracowników mające w celu podniesienie wiedzy w zakresie zastosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia usług publicznych. Organizacja kampanii promocyjno-informacyjnej mającej na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wykorzystywania e-usług, w tym sposób rejestracji w ePUAP, potwierdzenie profilu, korzystanie z usługi. Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu, komputery, oprogramowanie, tablety. Oraz mieszkańcy gminy Ozimek będą mogli korzystać m.in. z elektronicznej skrzynki podawczej, e-formularzy, dzięki czemu wniosek do urzędu będzie można przesłać przez internet, a także sprawdzać, na jakim etapie znajduje się dana sprawa. W specjalnym serwisie dostępne będą także aplikacje e-karty usług, dzięki którym mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się, jakie sprawy można załatwić w urzędzie i jak to zrobić. Wniosek jest w trakcie oceny formalnej, został złożony w dniu 13.03.2017 roku. Kolejny projekt to przedszkole na wymiar. Projekt został złożony w ramach aglomeracji opolskiej na zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Polskiego na lata 2014-2020. Jest to działanie 9.1 rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.4 wsparcie edukacji przedszkolnej. Wartość projektu to 152 962,35 zł. Poziom dofinansowania 85% wartości projektu. Termin realizacji 31.04.2017 roku. Celem projektu jest utworzenie dodatkowego oddziału dla 25 dzieci 3-letnich, w tym dla 22 nowo przyjętych w przedszkolu publicznym numer 4 w Ozimku. Zakłada adaptację sali, zakupy pomocy dydaktycznej, zabawek, refundację części wynagrodzeń. W dniu 28.02.2017 roku gmina Ozimek złożyła fiszkę wniosku projektowego do Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Republiki Polskiej Czeskiej w Ołomuńcu o nazwie 20 lat partnerstwa. W ramach projektu zaplanowano szereg działań zmierzających do podtrzymania i rozwoju wspólnych współpracy transgranicznej i kontaktów po obu stronach granicy, to jest po stronie Ozimka i Remarzowa. Całkowity koszt projektu dla obu partnerów to 446 967 euro, w tym dla Ozimka 100 507 euro, a kwota dofinansowania to 89 570,45 euro. Możliwe dodatkowe dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 10% kwoty. Fiszka projektowa w trakcie konsultacji w Ołomuńcu. W lipcu 2016 roku podpisano wstępne porozumienie odnośnie realizacji programu zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzyc wśród mieszkańców województwa opolskiego. Liderem projektu będzie Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Projekt jest w trakcie realizacji. W miesiącu wrześniu 2016 roku podpisano porozumienie Solidarni wobec zagrożeń. Liderem projektu będzie aglomeracja opolska. Obecnie czeka na wpisanie projektu do kontraktu terytorialnego. Po jego wpisaniu nastąpi procedura aplikowania o konkretne działania. Gmina Ozimek zgłosiła 3 obiekty OSP Antoniów, Krasiejów i Wschodnia do ewentualnych remontów. Ponadto wszystkie jednostki planuje się doposażyć w sprzęt łączności. Gmina Ozimek planuje złożyć następujące wnioski o dofinansowanie. Pierwszy, rewitalizacja i ożywianie Wyspy Redance. Projekt został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 10.2, inwestycje wynikające z lokalnych programów rewitalizacji. Nabór wniosków jest planowany od 20.04.2017 roku do 27.04.2017 roku. Poziom dofinansowania to 85% wartości projektu. Termin realizacji 2018-2019 rok. Kolejny projekt to przebudowa centrum w Szedrzyku. Projekt zostanie złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej. Nabór wniosków planowany jest drugi kwartał 2017 roku. Poziom dofinansowania 85% wartości projektu. Kolejnym projektem jest przebudowa Centrum Wsi Krasiejowa. Projekt został złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej. Nabór wniosków drugi kwartał 2018 roku. Poziom dofinansowania to 85% wartości projektu. Gmina Ozimek planuje też złożenie wniosków na realizację tzw. miękkich projektów, m.in. do Europejskiej Współpracy Terytorialnej razem z Wymrażowem, na działania społeczne, do lokalnej grupy rybackiej oraz lokalnej grupy działania Kraina Dinozerów na działania kulturalne oraz i sportowe. Szczegółowe informacje o prowadzonych i planowanych naborach na bieżąco umieszczane są na stronie internetowej https://www.fundusze-europejskie.gov.pl oraz na stronie http://rpo-opolskie.pl. Dotyczą one Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Harmonogramy naborów z programów, w których najczęściej korzysta gmina Ozimek, zostały przekazane radnym w załączniku numer 1. Do odpowiedzi na pismo w sprawie pozyskania materiałów w temacie informacji o naborach do projektów unijnych. Z informacji uzyskanego od burmistrza Ozimka wynika, że pracownicy referatu środków pomocowych, spraw społecznych i usług jednostki pomocniczych pomagają innym jednostkom organizacyjnym gminy w aplikowaniu o środki oraz prowadzą doradztwo w tym zakresie dla organizacji pozarządowych, firm i mieszkańców. Komisja wnioskuje o finansowanie zadań własnych gminy w oparciu o środki EU, zwłaszcza w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych, budowy infrastruktury technicznej oraz komunalnej. Wnioskuje o realizację zadań wynikających z programu rewitalizacji gminy Ozimek w oparciu o środki EU. Wnioskuje o realizację zadań wynikających z strategii rozwoju gminy Ozimek na lata 2016-2022 w oparciu o środki EU. Umieszczenie w ramach budżetu gminy Ozimek na rok 2018 środków finansowych na przygotowanie do kontendacji technicznej potrzebnej do aplikowania o środki EU. Umieszczenie w ramach budżetu gminy Ozimek na rok 2018 środków finansowych na wymagany wkład własny do realizacji projektów EU.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Może pozwolę sobie pierwszy zadać pytanie. Ja chciałem spytać, ponieważ tutaj w tych dofinansowaniach, które były przedstawione w stanowisku, były również dwa, które dopiero będą złożone. Chodzi o przebudowę Szczedrzyka i Krasiejowa. Chciałem spytać, czy jesteśmy przygotowani dokumentacyjnie do złożenia tych wniosków, czy wszystko jest dograne i czy zdążymy na pewno, jeśli nie jest, a jeśli jest, to dobrze. Pan zastępca burmistrza chciałby odpowiedzieć, proszę.
No staramy się zdążyć, spieszymy się. W tym roku jest rewitalizacja Szczedrzyka przewidziana. Wczoraj też właśnie razem z sołtysem Szczedrzyka i projektantem odbyliśmy, że tak powiem, wizję lokalną. Przygotowujemy się tam do projektu. No mam nadzieję, że się uda być gotowym na czerwiec, ale terminy są dosyć napięte. Projekt był, przypominam, przekazany w zeszłym roku, że tak powiem, niejako czując, że coś będzie możliwe do zrobienia, bo jeszcze było nie wiadomo nic o tym naborze. W zeszłym roku myśmy przekazali ten projekt Radzie Sołeckiej do, że tak powiem, zaopiniowania. No i teraz się tym wszyscy zajmujemy. więc mam nadzieję, że to się uda. Jeżeli chodzi o Krasiejów, to z tego co wiem, Krasiejów jest przewidziany do realizacji w 2018 roku, więc tam na pewno zdążymy.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że tu rola Rady Sołeckiej jest żadna poza opiniowaniem, bo to urząd występuje o pieniądze i urząd przygotowuje dokumentację całą, prawda? Więc tylko może opinię wyrazić Rada Sołecka, a reszta wszystko w Państwa rękach. Proszę bardzo, Panie Zastępca Burmistrza.
No nie zgadzam się z tym. Uważam, że Rada, że tutaj jest, rola jest podstawowa, bo ten powiedzmy sobie ryneczek, czy to miejsce takie ma służyć przede wszystkim mieszkańcom, więc my tu absolutnie raczej jesteśmy w kwestii takiej pozycji technicznej, że tak powiem, a nie w tym stworzony został zarys projektu, został on wyrysowany. Z tego co wiem, no to tam w Szczedrzyku burzliwie się spierano cały czas na ten temat. Jest jakaś koncepcja, powstała, narodziła się koncepcja poprawki w stosunku do tego projektu, który był sporządzony już wcześniej. No i projektant będzie miał za zadanie nanieść te zmiany w tej chwili na plan. No jesteśmy w trakcie że tak powiem, no, projektu geologicznego, nie, jak ten projekt się nazywa? Nie. No, zapomniałem, wyleciało mi z głowy. W każdym razie, no, sprawa jest w toku, a uważam, że to jest bardzo ważna rzecz, jak ta społeczność lokalna zdecyduje.
Tak, to tylko dodatkowa pomocnicza, konsultacyjna rola. Natomiast jeszcze raz podkreślę, przygotowanie dokumentacji to sprawa urzędu. Radny pan Joachim Wisbach.
Projekt rewitalizacji czy przebudowy centrum Szczedrzyka narodził się ładnych kilka lat temu już. Myślę, że co najmniej 12 lat temu. I poprzednie rady sołeckie też Sołtys pisali, że wyraźnie po prostu swoją koncepcję jeszcze przedstawiali. Jeżeli te dokumenty gdzieś tu zaginęły, one wpływają do gminy, to między innymi było coś, że chcielibyśmy widzieć tam jakieś oświetlenie stosowne, gdzieś może jakieś drzewka, może jakaś fontanna. Te rzeczy były i to projektant miał się temu przyjrzeć. Projekt już był gotowy, ta koncepcja projektu, czy jak tam, nie wiem jak pan to nazywa, to już była w poprzedniej kadencji zrobiona. I może warto by było poszperać, jeżeli nie, to ja takie materiały mam u siebie w domu, mogę dostarczyć, co rzeczywiście ci pomysłodawcy tego rewitalizacji tego centrum Szczedrzyka, jak oni sobie to wyobrażali.
Tak, dziękuję bardzo. To dotyczy o tyle stanowiska w moim przekonaniu, że są to przygotowywane dopiero dokumenty, dlatego też pozwoliłem panu radnemu kontynuować. Pan zastępca burmistrza, proszę.
Tak, no, to znaczy tak, no, myśmy już wcześniej rozmawiali na ten temat, pan radny widział ten plan, którym my dysponujemy, tym, no, tam się troszeczkę zmieniła rzeczywistość, jak państwo wiecie, troszeczkę, no, znacznie, ponieważ tą drogę poprowadzono, powstały tam barierki, troszeczkę to inaczej wygląda niż wyglądało, więc tak naprawdę generalnie zmienia się ten plan. Jeżeli są jakieś jeszcze tam uwagi w stosunku do tego planu, a z tego co wiem, to obecny sołtys pan Wieszczołek tam szeroko dosyć konsultował i z organizacjami i z mieszkańcami bezpośrednio w centrum i tam każdy miał jakieś uwagi co do łuków, co do kształtów, co do nawierzchni, to wszystko się, że tak powiem, wykrystalizowało w takim stopniu, powiedzmy, nadającym się do projektowania. Natomiast jeżeli tam są jakieś, że tak powiem, pomysły typu fontanna czy coś, bo ja tego pomysłu nie widziałem, to zapraszam tutaj do...
Tak, dziękuję bardzo. Myślę, że nie będziemy rozmawiać o samym pomyśle na Szczedrzyk, bo to nie jest to sprawa stanowiska, tylko o tym, że przyjmujemy informację, że urząd będzie gotowy na konkurs. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie stanowiska? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem stanowiska Komisji Budżetowo-Gospodarczej jako stanowiska Rady wraz z zawartymi w nim wnioskami? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Informuję, że stanowisko Komisji Budżetowo-Gospodarczej zostało przyjęte jednogłośnie jako stanowisko Rady. Przechodzimy do punktu 9. Pana burmistrza Jana Labusa nie ma dziś na sesji. Myślę, że informacji
Sprawozdanie przekaże zastępca burmistrza pan Jarosław Wita. Sprawozdanie z działalności, w tym informacja o podmiotach gospodarczych w gminie. Proszę bardzo pana zastępcę, pana Jarosława Witę, o przedstawienie.
Sprawozdanie burmistrza za pierwszy kwartał 2017 roku. Przetargi. Rozstrzygnięto przetarg na zadanie pod tytułem remont nawierzchni dróg gminnych. Jest to przetarg, który obejmuje tam cztery ulice. Dolna Wschodni, 1 Maja Bieszczynnik, Zielona w Krasiejowie i ulica Brzozowa w Chobiu. Przetarg jest wartości brutto 348 737 zł. Przetarg wygra przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Domax, Arkadiusz Mika, ulica Grabińska 8 Boronów. Termin podpisania umów jest do 30 marca 2017. Jeżeli chodzi o wnioski o dofinansowanie, czyli tak zwane nabory unijne, to ja tu mam przygotowane, ale chyba, że tak powiem, to się mija z celem, bo pan radny przewodniczący Libera dokładniej to omówił, wszystkie wnioski, wszystko co było robione. Więc przejdźmy do inwestycji. Złożono w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu wniosek o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest z 11 nieruchomości o łącznej masie około 5 270 kg. Wykonano próg zwalniający na ulicy Kwiatowej w Grodźcu, naprawiono progi na ulicy Brzozowej Wschodniej, Słowackiego i Sikorskiego w Wozinku. Uzupełniano ubytki w drogach gruntowych. Zresztą teraz pracę dosyć tak mogliśmy uruchomić już na, że tak powiem, na pełny gwizdek, bo można użyć patchera, który my w zasadzie w tej chwili wyłącznie te drogi robimy ze względu na to, że się troszeczkę wysuszyło i można to robić. Zlecono wykonanie projektu organizacji ruchu na osiedlu Sikorskiego w Wozinku, wykonano remont chodnika na ulicy Kolejowej w Wozinku, wykonano konserwację rowu w rejonie ulicy Zielonej i Kolorowej w Pustkowie, wymieniono przepusty w ulicy Poliwodzkiej w Jeszczynniku i Słonecznej w Pustkowie. Imprezy i wizyty partnerskie. W grudniu spotkania, które odbyły się po sesji, to jest tak. 12 grudnia Związek Emerytów i Rencistów Inwalidów w Wozinku, spotkanie przy wieńcu adwentowym. 17 grudnia Wigilia Mnichów z Nowa Wschodnia. 17 grudnia Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczedrzyku. 18 grudnia Wigilia Wschodnia, Grodziec Antoniu Widylaki. 19 grudnia sesja Rady Miejskiej, przywitanie nowego komendanta Komisariatu Policji w Wozinku i pożegnanie pana Hadzickiego w związku z przejściem na emeryturę. 20 grudnia wizyta w Rymarzowie, rozmowy dotyczące kolejnych projektów. 29 grudnia 10 lat lokalnej grupy działania Kraina Dinozaurów. 31 grudnia mecz sylwestrowy w Szczedrzyku. Styczeń. 2 stycznia wizyta w żłobku samorządowym w Wozinku, podsumowanie inwestycji w ramach programu Maluch, utworzenie 20 nowych miejsc dla dzieci. 10 stycznia spotkanie z sołtysami, 15 stycznia zebranie sprawozdawcze OSP Krzyżowa Dolina, zebranie sprawozdawcze w tej dacie OSP Krasiejów, 16 stycznia noworoczne spotkanie z przedstawicielami OSP, 20 stycznia 22 rejonowy przegląd teatrów jasełkowych, 21 stycznia zebranie sprawozdawcze OSP Hobie, 28 stycznia zebranie sprawozdawcze OSP Antoniów, 28 stycznia zebranie sprawozdawcze OSP Dylaki, 30 stycznia sesja Rady Miejskiej. 30 stycznia do 1 lutego w Wozinku przybyła delegacja z miasta partnerskiego Heinsberg. W ramach wizyty goście spotkali się z burmistrzem Labusem, by porozmawiać o planowanej współpracy szkół GZS w Wozinku i UNESCO Realschule Heinsberg oraz o jubileuszu 25-lecia współpracy partnerskiej przypadającym w 2017 roku. W styczniu zebranie wiejskie jeszcze w Krzyżowej Dolinie się odbyło. Luty. 1 lutego spotkanie burmistrzów Ozimka i starosty Rymarzowa dotyczące współpracy lokalnych grupy działania i współpracy samorządów w tym roku. 9-10 lutego wizyta w Heinsbergu. Kirchhofen, gmina Heinsberg, odbył się pogrzeb Zygmunta Świerca, byłego skarbnika gminy Ozimek. Współautora aktu partnerstwa między Ozimkiem a Heinsbergiem, podpisanego w dniu 11 lipca 1992 roku. Kreatora szerokiej, bogatej i owocnej współpracy naszych samorządów, zaangażowanego w budowanie kontaktów władz obu miast, ich mieszkańców, jak i również młodzieży szkolnej. Zwolennika porozumień ponad granicami, rzecznika otwarcia się na wspólną Europę oraz realizatora idei partnerstwa. W ramach wizyty nasi przedstawiciele odwiedzili UNESCO Realschule Heinsberg, szkołę, która ma nawiązać trwałą współpracę partnerską z gminnym zespołem szkół w Ozimku. 24 lutego zebranie sprawozdawcze OSP Szczedrzyk, 24 również OSP Pustków, 25 lutego reprezentacja gminy Ozimek uczestniczyła w 14 mistrzostwach województwa opolskiego w halowej piłce nożnej w Kluczborku. 25 lutego zebranie sprawozdawcze wyborcze w DFK Ozimek, 27 lutego sesja Rady Miejskiej, 28 lutego pogrzeb świętej pamięci Józefa Wojdyły, żołnierza 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej generała Stanisława Sosobowskiego, jednego z bohaterów największej bitwy z udziałem wojsk społeczno-desantowych operacji Market Garden przeprowadzonej w 1944 roku w Holandii. Marzec, 4 marca zebranie sprawozdawcze OSP Schodnia, 7 marca nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, 13 marca zebranie sprawozdawcze w Jedlicach, 15 marca zebranie sprawozdawcze w Antoniowie, 15 marca podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim nasz najważniejszy zabytek został zapisany w rejestrze zabytków, 16 marca na żelaznym łańcuchowym moście wiszącym na rzece Małapany świętowano wpisanie tego zabytku na prestiżową listę pomników historii. Wśród obecnych byli przedstawiciele samorządu, wojewody, jak również mieszkańcy. 19 marca wernisaż wystawy Barbary Szymskiej, 21 marca udział w imprezie kulturalnej Marzanki 2017, najciekawszy korowód marzankowy. 21 marca zebranie wiejskie w Pustkowie, 23 marca zebranie sprawozdawcze w Nowej Schodni. Ponadto przyznano patronaty burmistrza Ozimka następującym przedsięwzięciom. Konkurs gminy Awantura o tytuł mistrzów matematyki, konferencja 5. Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Żeliwa Artystycznego, czy turniej piłki nożnej dla dzieci, pierwszy memoriał imienia Mariusza Kwietniewskiego, impreza sportowa drugi kroz ozimski Pagór Race 2017, 12 ogólnopolski przegląd zespołów tanecznych tańcowadła Ozimek 2017, konkurs gminny, 23 konkurs recytatorski w języku niemieckim, młodzież recytuje poezję. No, nie będę czytał po niemiecku. I to tyle.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania? Co prawda przedstawiał zastępca burmistrza, ale myślę, że będzie mógł odpowiedzieć. Radna Pani Aldona Koczur, proszę bardzo.
Może ja źle usłyszałam, ale chciałabym jeszcze, bo burmistrz bardzo szybko czyta, bardzo dużo imprez i chwała, ale tych remontów tak malutko, że w dwóch zdaniach i jeszcze tak szybko przeczytane. Remont nawierzchni Słowackiego i Sikorskiego, dobrze usłyszałam?
Panie burmistrzu, do mikrofonu proszę odpowiadać.
Chodzi o remonty, o inwestycje, które się odbyły, tak?
Tak.
Nie, tam był remont progu, z tego co ja pamiętam, jak szybko czytałem. Wykonano próg zwalniający na ulicy Kwiatowej w Grodźcu, naprawiono progi na ulicy Brzozowej Wschodniej, ulicy Słowackiego i Sikorskiego w Ozimku. Progi.
No ale nie jest, właśnie na Sikorskiego nie jest naprawiony.
Panie Andrzeju, proszę o głos.
Przepraszam najmocniej, panie burmistrzu, ja udzielam głosu na sesji.
Tak,
proszę wyłączyć mikrofon. Pan kierownik Andrzej Wolny.
Zgadza się. Nie został naprawiony próg przy Sikorskiego 2 i na Leśnej jest dalej nienaprawiony. Natomiast został naprawiony przy Sikorskiego, no jakby to powiedzieć, przy transformatorze z drugiej strony.
Dziękuję bardzo. Pytanie do sprawozdania. Pan radny Maksymilian Sklosz, proszę.
Panie burmistrzu, bo albo tak, jak pani Alona powiedziała, pan tak szybko czytał, albo coś, bo pan przeczytał chyba, że w styczniu było zebranie wiejskie w Krzyżowej Dolinie. Dopiero jutro będzie. Albo ja źle słyszałem. OSP.
Tak, dziękuję. Pan burmistrz, panie burmistrzu, odpowie pan, tak? Proszę bardzo.
Tak, było zebranie OSP w Krzyżowej Dolinie 15 stycznia i to czytałem dokładnie.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze? Sołtys Grodźca, pan Zdzisław Adamski. Przepraszam. Nie dostrzegłem zgłaszania się radnego któregoś, tak? Najmocniej przepraszam. Panie Sołtysie, za chwileczkę panu oddam głos. Radny pan Andrzej Staś, proszę.
Sprawozdanie miało też dotyczyć, panie burmistrzu,
podmiotów gospodarczych, albo nie usłyszałem i nieuważnie słuchałem, albo nie było takiej informacji, więc prosiłbym tutaj o sprostowanie. Jeżeli nie dosłyszałem, a Pan mówi, to przepraszam za nieuwagę, ale jeżeli takiej informacji nie było, no to byśmy prosili, czy tych podmiotów z gminy przybyło, ubyło, bo tak bym prosił o taką informację.
Dziękuję bardzo. Pan zastępca burmistrza Jarosław Witam.
No słusznie Pan zauważył, nie było to tego, ja to po prostu przeczytałem tak jak to było przygotowane. Jeżeli chodzi o nowe podmioty, to sytuacja w gminie nie uległa zmianie. Są próby, tutaj prowadzimy rozmowy w sprawie, że tak powiem, instalacji, czy tam pośredniczymy w rozwoju firmy, które firmy z Krasiejowa. Ona się nazywa Bruk, ma w nazwie, ale nie pamiętam. Bruk Termo. Oni by tutaj chcieli bardzo rozszerzyć działalność, jeżeli chodzi o zimek. Chciałem im pomóc tutaj w wynajęciu hali. No niestety to jakoś tam nie potrafili się z panem Marciniakiem dogadać, bo zgłosili się tam do niego. Zaproponowałem, pokazałem im te nowe ulgi, które tutaj są. Chcą się rozwijać, zobaczymy, czy przystąpią do tego przetargu, który jest teraz będzie planowany. No takie z tych nowych rzeczy takie się odbyły.
Dziękuję bardzo. Jeszcze w tej samej sprawie radny pan Andrzej Staś.
Tak naprawdę bardzo ubolewam, że pan burmistrz nie mógł tu wziąć udziału w dzisiejszej sesji. Jest to chyba taka sytuacja, jest to pewien ewenement, że pan burmistrz nie bierze udziału. Ja to zdaje się poruszałem przy ostatnim sprawozdaniu, czyli w grudniu, które pan burmistrz tutaj przeczytał. I liczyłem na to, że w najbliższych sesjach, a tak to już jest trzecia sesja, pan burmistrz przedstawi swój program działania na drugą część kadencji, no w zasadzie w tej chwili na półtora roku, ostatnim półtora roku kadencji, więc w związku z tym, że to jest pytanie skierowane tylko i wyłącznie do burmistrza nieobecnego, bym prosił tutaj pana zastępcę, żeby przekazał burmistrzowi, że dobrze by było, tak jest, to nie jest wniosek formalny, ale myślę, że dobrze by było, gdyby na następnej sesji pan burmistrz przedstawił, co planuje jeszcze zrobić do końca tej kadencji. Jakie ma plany, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy gminy, chociażby te podmioty gospodarcze, no po prostu, bo chyba wydaje mi się, że jakąś wizję rozwoju gminy i swojej działalności na ostatnie półtora roku tej kadencji, a życzę mu, żeby był burmistrzem następnej kadencji, posiada i na najbliższej sesji to przedstawi. Także bym był bardzo wdzięczny panie zastępco burmistrza, gdyby pan tę moją prośbę, sugestię mu przedstawił. Będę wdzięczny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan zastępca burmistrza, proszę.
Znaczy, oczywiście, że pańską prośbę przekażę. No, nie mam tego przygotowanego na piśmie, ale mogę zapewnić, że pracujemy nad wieloma projektami tutaj, które będą realizowane no, siłą rzeczy, że tak powiem, w tej drugiej części kadencji burmistrza. Mogę w skrócie powiedzieć, że są to projekty mieszkaniowe. W tej chwili w zasadzie finalizujemy pracę nad nowym portalem gospodarczym Inwestuj w Ozimku, który to portal będzie miał takie zadanie, że po prostu OCRG będzie mogło przekierowywać ewentualnych tych, którzy nas nie znajdą w sieci, czy nie znajdą, nie szukali, będą informacyjnie mieli od razu, gdzie kogo przekazać, nie tylko, że tak powiem, próbować spotkania face to face, bo te podstawowe informacje chcemy tam zawrzeć, chcemy, żeby to było zachęcające, tam będziemy pokazywać te tereny, nie tylko, które my mamy, bo to, że tak powiem, tereny są bardzo ograniczone, jak Państwo wiecie, tam na tych terenach naszych przemysłowych, ale również będziemy pokazywać tereny, które znajdują się w rękach prywatnych na tych terenach, a są nieużytkowane, że tak powiem, w tym
w tym celu. Również pracujemy nad projektem komunikacji.
Przepraszam najmocniej, panie burmistrzu, myślę, że
tutaj
pan radny wnioskował, żeby pan burmistrz Jan Labus przedstawił na następnej sesji te informacje. Rozmawiamy nad sprawozdaniem, więc również myślę, że to są rzeczy, które dopiero będą się działy, nie są to rzeczy, które się odbyły i dotyczą sprawozdania bezpośrednio. Uwaga pana radnego była jak najbardziej słuszna, że nie odbyło się to, co się miało odbyć. Natomiast no, ufnie czekajmy, że w przyszłym miesiącu na następnej sesji pan burmistrz Jan Labus przedstawi te informacje, o których pan zaczął teraz tutaj mówić. Pan radny Andrzej Staś jeszcze.
Bardzo miło było mi to usłyszeć, właśnie te plany, i chodzi o to, żeby to szerzej przedstawić. A jeszcze jedna rzecz, która no, przed chwileczką mi leciała, ale w tej chwili no, pan zwrócił na to uwagę, że było spotkanie u prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie tutaj tego pomnika historii, pomnika historii materialnej, i dobrze by było, gdyby też na następną sesję tutaj burmistrz przedstawił koncepcję wykorzystania no jednak tego ewenementu na skalę tutaj województwa, dalszej tutaj rozwoju gminy, promocji gminy, po prostu jak ten produkt, czy to zjawisko wykorzystać razem z Jura Parkiem, bo mamy, szanowni państwo, dwie rzeczy, czy dwa miejsca, których no, większość gmin nie ma. Nawet jednego nie ma, a my mamy dwa. Czyli to jest Jura Park i w tej chwili pomnik techniki. I jaki jest pomysł na wykorzystanie tego w celu albo zwiększenia ruchu turystycznego, promocji gminy, no albo jakieś inne pomysły. No, też chętnie ja usłyszałbym, może radni, może tutaj mieszkańcy gminy dowiedzieliby się, jakie, co dalej z tym zostanie zrobione. Niedawno był też taki, jak Ozimek Wolans, nie przekręciłem chyba, również no, sprawa była przez chwilę głośna, już w tej chwili ucichła, też myślę, proszę? No tak, ale można go tutaj zatrzymać. Dobrze by było, żeby tego typu rzeczy, które jeszcze raz podkreślam, większość gmin nawet jednego nie ma. My mamy tutaj dwa takie elementy. Jak to zostanie wykorzystane dla rozwoju gminy? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan zastępca z pewnością przekaże sugestie pana radnego. Zgłaszał się radny pan Marceli Biskup.
Panie burmistrzu, jeśli chodzi o inwestycje, czy może pan potwierdzić albo zaprzeczyć, że planowana jest inwestycja pomiędzy odcinkiem drogi krajowej 46 od Hałdy do Ronda i z drugiej strony na ulicy Powstańców Śląskich Wschodni, tam powinna powstać stacja benzynowa. Czy pan coś na ten temat wie? Dziękuję.
Proszę pan zastępca burmistrza.
Nie, to znaczy wiem, że tam zgłoszona została przez jednego z naszych mieszkańców, że tak powiem, projekt budowy obiektu handlowego, ale nic o żadnej stacji benzynowej nie wiem.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja apeluję, żeby rozmawiać nad sprawozdaniem burmistrza, dyskutować. Będą sprawy różne, będą państwo pytać o to, co się stanie. Teraz rozmawiajmy o tym, co się odbyło w ostatnich 3 miesiącach i co pan zastępca burmistrza przedstawił. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pan sołtys Zdzisław Adamski zgłaszał się. Proszę.
Ja chciałbym wrócić do sprawozdania i do progu zwalniających. Owszem, w Grodzie został wykonany próg zwalniający na ulicy Kwiatowej. Osobiście go sprawdzałem. Nie jechałem szybciej, ale 50 spróbowałem go przyjechać i poczułem przyjemne kołysanie. Nie jest to próg zwalniający. Jest akurat naprawdę bubel w tej chwili, tam nie wiem, czy ponad metr ma szerokości i chyba na jedną kostkę wysoki z takim spadem. Naprawdę to jest do poprawki, panie burmistrzu.
Dziękuję bardzo. Panie sołtysie, ja rozumiem, że pan jechał samochodem, tak?
Dobrze,
dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby spytać o sprawozdanie? Nie widzę, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do protokołu z sesji z 27 lutego 2017 roku? Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu nr 34/17 z sesji Rady Miejskiej w Ozimku odbytej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku 27 lutego 2017 roku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, że Rada przyjęła protokół jednogłośnie. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do protokołu sesji nadzwyczajnej 7 marca 2017 roku? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu nr 35/17 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ozimku odbytej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku 7 marca 2017 roku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, że protokół nr 35/17 został przyjęty przez Radę jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 11. Sprawy różne i organizacyjne. Na sesji lutowej Rada przekazała do prac Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej sprawę mieszkańców Krasiejowa dotyczącą budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Krasiejowie. Komisje zajęły się tą sprawą. W dniu dzisiejszym do Rady Miejskiej wpłynęło pismo burmistrza Ozimka dotyczące tejże właśnie problematyki. Odczytanie pisma proszę wiceprzewodniczącą panią Aldonę Guść.
Dotyczy wniosku mieszkańców wsi Krasiejów dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej do posesji, do których do dnia dzisiejszego sieci kanalizacji nie doprowadzono. Burmistrz Ozimka informuje, że w dniu 26 stycznia 2017 roku wpłynęła do tutejszego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku petycja mieszkańców wsi Krasiejów dotycząca budowy sieci kanalizacji sanitarnej do posesji oraz obniżenia opłat za wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych. Petycja została zakwalifikowana zgodnie z artykułem 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego jako wniosek. W dniu 10 lutego 2017 roku zgodnie z artykułem 64 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego burmistrz Ozimka wezwał panią Małgorzatę Krawczyk zamieszkałą w Krasiejowie do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez w przypadku działania w imieniu osób, które podpisały się pod wnioskiem z dnia 16 stycznia 2017 roku, dostarczenie stosownych zgód do reprezentowania ich w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku pani Małgorzata Krawczyk w dniu 20 lutego 2017 roku ustosunkowała się do wezwania i jednocześnie złożyła skargę na działanie zastępcy burmistrza Ozimka w zakresie przekroczenia uprawnień. Burmistrz Ozimka pismem o numerze BO.1510.1.2.2017 z dnia 16 marca 2017 roku uznał wyżej wymienioną skargę za nieuzasadnioną, a wniosek zarejestrowany pod numerem BO.1510.2.2.1.2017 w sprawie co do pani Małgorzaty Krawczyk jest w toku, a w pozostałym zakresie burmistrz Ozimka pozostawił bez rozpoznania ze względu na brak usunięcia braków formalnych wniosku zgodnie z artykułem 64 paragraf 2 KPA. Z poważaniem burmistrz Ozimka Jan Labus.
Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do dyskusji, proszę również o przedstawienie wspólnego stanowiska z pracy dwóch komisji. Przedstawi je przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej pan Henryk Libera.
Dziękuję.
Wspólne stanowisko Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 marca 2017 roku w temacie sprawy mieszkańców Krasiejowa dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej do posesji, do których do dnia dzisiejszego sieć kanalizacyjną nie doprowadzono oraz o spowodowanie obniżenia opłat za wywóz ścieków z zbiorników bezodpływowych do czasu doprowadzenia kanalizacji do poziomu, jaki obowiązuje osoby odprowadzające ścieki do kanalizacji. Komisja Budżetowo-Gospodarcza, Komisja Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Ozimku po przeanalizowaniu uzyskanych od burmistrza Ozimka w wymienionej tematyce informacji oraz po wysłuchaniu w dniu 20 marca 2017 roku podczas komisji stacjonarnej odbytej w Urzędzie Gminy Miasta w Ozimku opinii mieszkańców Krasiejowa i pana Mirosława Wyciaka, prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Spółka ZOO w Antoniowie oraz burmistrza gminy Ozimek Jana Labusa, przedstawia merytum informacji oraz wnioski z nich płynące. Pierwszy wniosek. Mieszkańcy Krasiowa posiadają obszerną korespondencję z burmistrzem gminy Ozimek, które wielokrotnie zostali zapewnieni, że ulice, na których mieszkają, zostały skanalizowane, a ich domostwa przyłączone do kanalizacji sanitarnej. Burmistrz w odpowiedzi na zapytanie pisemne komisji przekazał informację, że dotychczas nieskanalizowane ulice Krasiejowe, jak i ulice innych nieskanalizowanych miejscowości gminy Ozimek, za wyjątkiem części wschodniej oraz Pusków objętej nowym projektem, nie zostaną przyłączone do sieci sanitarnej. Prezes PGKiM w Antoniowie Mirosław Wiciak przedstawił obszerną i szczegółową informację o stanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, planowanych inwestycji, ich zakresie oraz przekazał informacje o obowiązujących stawkach od wywozu nieczystości, odbiór ścieków. Odpowiadając na wnioski mieszkańców Krasiejowa, prezes Mirosław Wiciak przekazał informację, że mieszkańcy nieskanalizowanych ulic Krasiejowa nie są przewidziani do wykonania kanalizacji sanitarnej, tłumacząc decyzję faktem braku zasadności ekonomicznej do jej realizacji. Poinformował również, że nie ma możliwości zmniejszenia taryfowego ceny za wywóz nieczystości z bezodpływowych szamp. Wskazał także dwie możliwości zmniejszenia jej ceny. Przez zastosowanie tzw. wywozu łączonego oraz przez dopłatę do wywozu z budżetu gminy, wskazując burmistrza gminy Ozimek Jana Lebusa jako osobę uprawnioną do przygotowania i wdrożenia takiego rozwiązania. Wnioskiem komisji jest poinformowanie burmistrza, że niedopuszczalne jest traktowanie mieszkańców gminy Ozimek w tak podmiotowy sposób. Nieodpowiedzialnym jest zapewnienie obywateli o budowie sieci kanalizacyjnej na zamieszkałych przez nich ulicach, a następnie utrzymywanie w szeregu pism takiego stanowiska, a finalnie w 2017 roku wycofanie się z obietnic. Takie traktowanie mieszkańców niszczy zaufanie mieszkańców do administracji publicznej i naraża gminę Ozimek na znaczące straty wizerunkowe. Zwrócenie uwagi mieszkańców gminy Ozimek na fakt zakończenia procesu kanalizacji w ramach aglomeracji ozimeckiej i na brak możliwości rozszerzenia jej budowy w ramach projektu poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy Ozimek Trias Opolski. Przychyla się do propozycji prezesa Mirosława Wiciaka polegającej na opracowaniu przez burmistrza zasad subsydiowania wywozu śmieci dla mieszkańców, którzy nie zostali podłączeni do kanalizacji, z naciskiem na wprowadzenie dopłat pod warunkiem spełnienia kryterium dla danej ulicy sołectwa w ilości wywiezionych odpadów odpowiadającej ilości pobranej wody, pomniejszonej o odpowiednie współczynniki. O podanie przez burmistrza do publicznej wiadomości informacji o stanie wniosku w sprawie dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach Wschodnia i Pusków oraz o podanie przez burmistrza informacji do publicznej wiadomości o braku możliwości wybudowania dalszej części kanalizacji sanitarnej w nieskanalizowanych częściach gminy Ozimek oraz o planach i terminach oraz zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dziękuję bardzo. Od razu, jeśli można, rozpocznę dyskusję. Tu w punkcie pierwszym wniosków w stanowisku pojawił chyba się błąd, bo myślę, że chodziło Państwu o to, że Pan Burmistrz w sposób przedmiotowy, nie podmiotowy traktuje mieszkańców, a jest w stanowisku podmiotowym. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos na temat tego stanowiska i całej sytuacji? Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Andrzej Staś, proszę.
Szanowni Państwo, godne ubolewania jest fakt, że burmistrz, może inaczej, uważam, że najpierw powinien stanowisko zająć w tej sprawie burmistrz, a potem rada. Ubolewania godny jest fakt, no szkoda, że tu nie ma pana burmistrza, bo tak naprawdę to jest sprawa tutaj polityki gminy, którą on kreuje, którą kreuje nikt inny jak burmistrz Ozimka. Liczyłem na to, że burmistrz Ozimka będzie dzisiaj obecny. No niestety nie ma go. I ubolewanie jest godny fakt, że burmistrz Ozimka, wykorzystując tego rodzaju kruczki prawne, do dnia dzisiejszego nie udzielił odpowiedzi na ten wniosek. Osobiście uważam, że właśnie burmistrz powinien się tutaj odnieść do tego, a jak wiemy z pisma, sprawa jest w toku, a następnie Rada się powinna tutaj do tego odnieść. Co do pozostałych tutaj stanowiska komisji, no to całkowicie się z tym tutaj zgadzam, z tym stanowiskiem, ale jeszcze raz, jest tutaj, brakuje stanowiska burmistrza Ozimka, który jako jedyna osoba kreuje politykę, takie ma uprawnienia. Natomiast wszystkie inne osoby, no to praktycznie rzecz biorąc, są po to, żeby politykę burmistrza realizować. Po to ustawodawca dał tak szerokie uprawnienia burmistrzowi, nikomu innemu, ale burmistrzowi gminy, raczej wójtowi ogólnie rzecz biorąc w tym wypadku, burmistrzowi gminy, żeby ta osoba kreowała tą politykę. I jeszcze raz, po raz kolejny, ubolewam, że burmistrza tu nie ma i nie może osobiście w tej sprawie się wypowiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem wszystkim Państwu przypomnieć, że podczas spotkań komisji do pewnych wspólnych wniosków jednak doszliśmy i tymi wspólnymi wnioskami, no tutaj również one były zawarte tutaj w stanowisku tych komisji, to by dążyć do zmniejszenia opłat, wprowadzenia jakichś mniejszych opłat. Tutaj była propozycja prezesa PGKM-u pana Mirosława Wiciaka. I drugie, czekać na możliwości budowy, a jeśli takiej możliwości nie będzie, to wtedy, tutaj o tym mówił pan zastępca burmistrza Jarosław Wita, wykorzystać możliwość budowy przydomowych oczyszczalni. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pan prezes PGKM-u Mirosław Wiciak jako pierwszy się zgłaszał.
Dziękuję bardzo. Ja obiecuję, że tak powiem streszczę. Ja oczywiście rozumiem, że w krótkiej informacji czy w protokole nie można zawrzeć wszystkiego i to jest absolutnie zrozumiałe, bo ta dyskusja była bardzo długa, tych pytań było mnóstwo i tego żaden protokół oczywiście nie jest, czy notatka nie jest w stanie odnieść, tylko w takim razie ja tylko zaznaczę króciutko trzy rzeczy, że była na spotkaniu tych połączonych komisji mowa o tym, że są tereny w każdej gminie, również w gminie Ozimek, które nigdy nie będą skanalizowane, natomiast nikt nie mówi, że te, które są w tej chwili nieskanalizowane, nigdy skanalizowane nie będą. Natomiast mówiliśmy też o tym, że na pewno nie powinniśmy podejmować tego typu decyzji do czasu wyjaśnienia realizacji i finansowania projektu Ozimek Pustków Wschodnia, bo to jest, krótko mówiąc, byłoby bardzo nieracjonalne. Natomiast jeśli ten projekt będzie realizowany, a sądzę, że może na kolejnej sesji taką dyskusję będziemy musieli podjąć co do sposobu jego finansowania, bo jesteśmy mądrzejsi o kolejne informacje, których jeszcze nie przekazałem, ale nie o to Państwo pytaliście, to na razie tego nie będę mówił. To my w dalszej kolejności po realizacji tego projektu, bądź jeśli ten projekt nie będzie realizowany, powinniśmy się kierować czynnikami, o których mówiliśmy, czynnikami kosztów budowy, możliwości finansowych, możliwości dofinansowania, wskaźnika koncentracji itd., itd. Druga rzecz, to była mowa o tym, że ze strony spółki, która jest spółką użyteczności publicznej, ale również spółką prawa handlowego, oczywiście nie ma możliwości, żeby obniżyć koszty, zwłaszcza do poziomu takiego, jaki w tej chwili jest w taryfie. Natomiast ewentualne możliwości obniżki kosztów będą pewnie zależały, tutaj między innymi pan radny Staś słusznie to zauważył, od skali. I też mówiliśmy o tym, że ta skala wywozu jest w tej chwili tak nieznaczna, że w zasadzie mówienie w jakikolwiek sposób o tym, czy ceny są wysokie, czy niskie, to o czym oczywiście decyduje rynek i rynek pokazuje, że jak gdyby nie ma podmiotów konkurencyjnych, sens tych dyskusji jest wtedy, kiedy ten poziom wywozu będzie przynajmniej na poziomie kosztu, który ponoszą mieszkańcy, którzy kanalizację mają. Ja tak tylko w dużym skrócie już kończę. Chciałem dopowiedzieć, bo oczywiście trudno 3 czy 4 godzinną dyskusję streścić w protokole. Proszę Państwa, jeśli jeszcze mogę, nie będę tu się rozwodził, to dopowiem w tym temacie, że mamy informację z wczoraj, czy z przedwczoraj, żeby tutaj nie skłamać, o tym jestem, powiem szczerze, nawet zaskoczony, bo na poprzednie informacje z Narodowego Funduszu czekaliśmy po kilka miesięcy. Ja już obiecywałem, bo tak powinno być, że to będzie ze strony Narodowego Funduszu informacja zero-jedynkowa, bo tak powinno być. Jesteśmy na trzecim etapie realizacji projektu. To jest informacja, której nawet jeszcze nie zdążyłem burmistrzowi przekazać, bo nie miałem się okazji z nim widzieć, natomiast przekazałem wiceburmistrzowi. Jest taka dziwna informacja pozytywna, a mianowicie bardzo szybko, powiem szczerze, jak na nich, jak Narodowy Fundusz, to bardzo szybko, że Narodowy Fundusz co do realizacji tego projektu podjął wstępną informację pozytywną. Oni nie mogli odpowiedzieć, oni musieliby odpowiedzieć albo pozytywnie, albo negatywnie, zrobili taki dziwoląg troszkę, bo już nie ma czwartego etapu, a w związku z tym poprosili jeszcze o uzupełnienie informacji i zastrzegli sobie, że ta decyzja z ich strony może być jeszcze negatywna, ale pozytywne w tym to jest to, że negatywna nie jest. Mamy 30 dni na uzupełnienie wniosku i to jest najciekawsze w tym wszystkim, aczkolwiek z mojej strony zrozumiałe, że Narodowy Fundusz ma zastrzeżenia co do biznesplanu tego przedsięwzięcia, a mianowicie co do tego, że w biznesplanie w poszczególnych latach nie jest zapewnione i ten biznesplan będziemy musieli poprawić, spełnienie zasady zanieczyszczający opłaci. Co to oznacza? To oznacza, że w biznesplanie przygotowywanym przy naszej pomocy przez firmę, która się tym zajmowała, w niektórych latach, podobnie jak było w poprzednich, Państwu tutaj czapka głów, że zdecydowaliście się na zmianę stawek, żeby kanalizacja zaczęła generować jakiekolwiek środki. Zarzutem właśnie jest to, że tak nie było wcześniej, ale to, że w poszczególnych latach kolejnych nie zawsze kanalizacja wychodzi na zero. Musimy poprawić biznesplan, żeby pokazać, że wpływy z kanalizacji samej, bo nie może być subsydiowania skrośnego, zapełniają finansowanie i z drugiej strony Narodowy Fundusz zastrzegł sobie, że może będzie chciał większych zabezpieczeń niż poprzednich razem. Co to oznacza, nie wiadomo. Z mojej strony jest tyle, że jest. Nie ma w dalszym ciągu decyzji, mamy 30 dni na uzupełnienie wniosku, na pewno nie ma decyzji negatywnej. Myślę, że na kolejną sesję, ale tego nie obiecuję, na kolejną, bo jeszcze następną, będziemy przygotowali materiał do dyskusji z Państwem na temat finansowania tego projektu, bo spółka sama oczywiście nie będzie w stanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja tylko od razu sprostuję, bo Pan z konsekwencją godną lepszej sprawy drugi raz z rzędu mówi o tym, że myśmy się zdecydowali na podwyższenie stawek. To nie myśmy się zdecydowali, to Pan te stawki podał, później się zatwierdził, a my nie mieliśmy nic do powiedzenia. Proszę bardzo, kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Krawczyk, proszę bardzo.
Przewodniczący, Szanowni Radni. Problem kanalizacji ruszył Krasiejów, ale to jeżeli będziecie drążyć to zagadnienie, ja bardzo bym prosił, żebyście drążyli to zagadnienie tej kanalizacji, ewentualnie obniżenia kosztów. Dla nas by było to naturalne, że obniżenie kosztów, bo nie da się naraz wprowadzić, są ograniczone finanse, pomimo że plany są. Ale to jest problem pozostałych waszych wyborców. W waszych gminach, bo okazuje się 10% mieszkańców gminy nie jest podłączone do tej kanalizacji. I nie będziemy się już tu powtarzać z naszymi innymi sprawami, ale też pan prezes mówi tutaj o tym, że możliwe. Ja nie jestem od, że tak powiem, trzymania dyscypliny finansów, ale ostatnio nie tylko mnie, bo to od mieszkańców się dowiedziałem gminy, bulwersuje wszystkich fakt zakupienia niezwykle ważnego samochodu dla przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w Ozimku. To w ogóle no nie pasuje to do charakteru, ten samochód nie pasuje do charakteru tego przedsiębiorstwa. I jeszcze na koniec chciałbym prosić, żeby panowie radni i panie powieli się nad tym problemem i nie odpuszczali i, że tak powiem, pomogli mieszkańcom. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ad vocem pan prezes Mirosław Biciak, proszę.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja mimo wszystko, że tak powiem, tą czapkę z głów, że tak powiem, chylę i przy okazji chciałem powiedzieć, rzeczywiście ma pan rację, o tym pan przewodniczący też mówił, że ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, jeśli wniosek taryfowy nie ma wad formalnych, powoduje, że w konsekwencji taryfy wchodzą, natomiast taryfy zostały oczywiście zgodnie z procedurą zawnioskowane przez nas. Oczywiście udokumentowaliśmy, dlaczego stwierdzimy z powodu zbliżających się inwestycji, że byłoby dobrze, żebyście Państwo nie sankcjonowali dłużej przedsiębiorstwo również subsydiowania skrośnego, co tym razem po raz pierwszy zostało zrobione. Natomiast z całym szacunkiem i zrozumieniem i podziękowaniem Rada te taryfy przegłosowała, za co uważam, że tak powiem, należy się szacunek. Natomiast tutaj nie wiem, czy pytanie bardziej dotyczyło kanalizacji, czy bardziej proszę? Czy bardziej wozu. W związku z tym najpierw pozostaje mi zadać pytanie, cóż to konkretnego ma pan za na myśli, cóż to za samochód, o jakich, nie wiem, kosztach i o czymś, co jest przedsiębiorstwu niepotrzebne pan mówi, bo ja szczerze mówiąc nie wiem. Ja oczywiście odpowiem na każde pytanie. Nie wiem, co to ma wspólnego z kanalizacją. W sensie, jak się dowiem, to bardzo chętnie odpowiem, bo nie lubię takich rzucanych, popularnych słów na wiatr. Proszę zadać konkretne pytanie, ja udzielę konkretnej odpowiedzi, a jeśli nie, to proszę się z tego wycofać.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zabrać głos?
Czekam na pytanie.
Czy pan Krawczyk chciałby, czy też...
Chciałbym tutaj polemizować, ja tylko po prostu rzuciłem temat, o czym po prostu mieszkańcy rozmawiają i nie chcę tutaj wchodzić w jakieś wymiany słów, po prostu mówimy o rachunkach ekonomicznych i dlatego ja mówię między innymi tutaj, to jest takie trochę bulwersujące. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezes Mirosław Wicek.
Ja przepraszam bardzo, jesteśmy w państwie prawa, rzucił pan hasło, coś pana bulwersuje, ja proszę o konkrety albo o wycofanie się z tego i przeproszenie spółki i mnie. Bo albo pan ma konkretne pytanie, coś pana konkretnie bulwersuje i chce pan mi coś zarzucić albo o coś konkretnie zapytać, albo proszę wszystkich zebranych przeprosić i się z tego wycofać. Bo takie rzucanie słów na wiatr, oskarżeń i tak dalej, ja nie umiem panu odpowiedzieć, bo ja nie wiem, o co panu chodzi. Bardzo chętnie odpowiem, ale jeszcze raz proszę pana przewodniczącego o to, żeby albo pan, który zadawał pytanie, je skonkretyzował, albo za nie przeprosił, się z niego wycofał.
Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja myślę, proszę Państwa, że pytania, jeśli nie są sugerujące, nie bywają obraźliwe. Obraźliwe bywają odpowiedzi. Pytania musiałyby być pytania jakieś sugerujące, jeśli miałoby być obraźliwe. Akurat nie wiem, czy tutaj jest taka potrzeba, że moja ingerencja była potrzebna. Jeśli pan poczuje potrzebę taką do pytania, to pewnie sformułuję pytanie, bo trudno, żebym ja pana dyscyplinował, pan ani mi w żaden sposób nie podlega, pan jest gościem naszym na sesji, więc trudno, żebym ja tutaj panu kazał coś robić, czego pan nie chce robić. Proszę bardzo, pan Andrzej Staś.
Panie prezesie, czy spółka ostatnio nabyła jakieś pojazdy, jakieś samochody? To może ja konkretyzuję pytanie, czy spółka nabyła jakieś na podstawie umowy kupna, czy w formie leasingu, nabyła samochody, czy nie nabyła samochodów?
Dziękuję bardzo. Panie prezesie, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja oczywiście odpowiem na to pytanie. To już jest, że tak powiem, jakieś pytanie konkretne. Natomiast, proszę Państwa, najpierw chcę powiedzieć Państwu jedną rzecz, że ja szczególnie, że tak powiem, dbam, nie mówię, że mój poprzednik tego nie robił, o przejrzystość i transparentność, ale i odpowiem na to pytanie za chwilę konkretnie, bo to było konkretne pytanie. Natomiast chciałbym, że tak powiem, na
przyszłość, w miarę możliwości, żebyśmy nie doprowadzali do jednej rzeczy. Spółka, proszę Państwa, ma organy statutowe. Jest nimi Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników. I w tym sensie przez te organy statutowe jest kontrolowana. I tam, jak mi się zadaje tego typu pytania, a przede wszystkim akceptuje się w moje decyzje, to jest to uzasadnione. To w tej chwili jest, że tak powiem, jedno i drugie dość populistyczne. Ja rozumiem, do czego to prowadzi i ja na to pytanie oczywiście odpowiem za chwilkę. Być może ono zrodzi kolejne. Natomiast na przyszłość bardzo bym prosił, żeby w przypadku kontroli spółki, do czego zachęcam, wykorzystywać przyjąć, że spółka jest spółką należącą do gminy, która ma pod tym względem odrębny byt prawny i podlega, że tak powiem, kontroli i nadzorze w trybie kodeksu spółek handlowych. W związku z tym ja teraz, żeby nie być posądzonym o to, że unikam odpowiedzi na pytanie, na nie odpowiem, ale generalnie w przyszłości nie chciałbym...
Proszę udzielić głosu, ja wycofam to pytanie.
Tak, proszę zakończyć i zaraz pan wycofam.
Dobrze. Spółka, proszę Państwa, w ostatnim czasie, jako jedną z rzeczy, z wielu rzeczy, których robi, restrukturyzuje majątek, dostosowuje go do potrzeb i w tym zakresie, odpowiem krótko i kompleksowo, wyzbywa się w drodze likwidacji albo sprzedaży, akurat o ile się nie mylę, w tej chwili 7 pojazdów. Natomiast w majestacie decyzji organów statutowych nabyła w ostatnim czasie w drodze leasingu samochód ciężarowy z kabiną osobową Ford Ranger, który będzie, zresztą nawet nie będę się tłumaczył, czego będzie wykorzystywany. Będzie wykorzystywany do bardzo wielu rzeczy, jak to pick-upy mają w tego typu firmach rację bytu. Bardzo chętnie wejdę bardziej szczegółowo, jeśli Państwo będziecie tylko chcieli.
Dziękuję bardzo. Zaraz, zanim Panu udzielę głosu, jeszcze dwie informacje. Najpierw dla mieszkańców Kasiejowa. Regulamin Rady jest taki, że najpierw mają prawo głosu radni, dlatego też jeśli nikt z radnych się nie zgłasza, wtedy udzielam głosu Państwu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to taki apel mój mały, żebyśmy nie zapomnieli, że dyskutujemy o kanalizacji i żeby jakaś błahostka, czy też sprawa poboczna nie zdominowała tej dyskusji. Pan radny Andrzej Staś, proszę.
Zadałem to pytanie, żeby ukrócić właśnie tą dyskusję, to jest jedna rzecz. Potem chciałem je wycofać, pan odpowiedział. Na pewno w tej sprawie, ponieważ jest to wydatkowanie, w związku z tym, że gmina Ozimek ma tam 100% udziału, jest to wydatkowanie środków publicznych i zwrócę się tutaj z pewnymi pytaniami na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznych. Więcej tego tematu tutaj na sesji poruszać nie będę. Proponuję wrócić do tematu kanalizacji i dofinansowania kanalizacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy mieszkaniec Kasiejowa, pan zgłaszał się, podtrzymuje pan chęć zabrania głosu? Proszę. Najmocniej przepraszam. Proszę włączyć mikrofon, nie włączony jest. Jest włączony, tak?
Ale niestety ludzie też nie mają szamba.
Halo? Teraz lepiej?
No i to jest taka nasza myśl, chciałem tylko powiedzieć. Wiemy, że tych pieniążków nie ma, ale jeżeli w każdym roku uda się zrobić przynajmniej jedną ulicę, czy to w Krasiejowie, czy to tam, nie wiem, w Grodzcu, czy gdzieś, będzie fajnie. A jeżeli nie, no niestety, cała Polska się dowie. My nie potrzebujemy żadnego Polsatu TVN-u. Możemy sobie tam iść w piątek, w sobotę, dziennie przyjeżdża tam parę tysięcy ludzi, staniemy sobie i będziemy pokazywać. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan prezes PGKM-u Mirosław Wiciak.
Dziękuję. Ja chciałem tylko powiedzieć jeszcze rzecz jedną. W spółce, przynajmniej w tej chwili, gdzie to ode mnie zależy, transparentność jest, że tak powiem, stuprocentowa, o czym wie Rada Nadzorcza i organy nadzorcze i oczywiście w przypadku pytania zadanego w trybie informacji publicznej w miarę swoich możliwości odpowiem. Powiem również, że pan Andrzej, pan radny Staś ma wszelkie prawo, że tak powiem, zadawać stosowne, prawem przewidziane pytania w trybie wpływu na organy nadzorcze spółki. Ja po prostu chciałem powiedzieć tylko tyle, że nie lubię, że tak powiem, tanich i nieuzasadnionych sensacji, insynuacji, jeszcze poruszania tego w trybie rozmowy o kanalizacji, jakoby miałoby to sugerować, że kupujemy rzeczy drogie, zbędne i jeszcze powodujące, że nie robimy w tym czasie innych rzeczy. Oczywiście będzie sesja pewnie oceniająca PGKM, to odpowiem, że tak powiem, w większych szczegółach, a przy okazji chciałem też powiedzieć jedną rzecz, że oprócz działalności taryfowanych, którym każdy sprzęt w firmie służy, jest również działalność rynkowa spółki, czysto komercyjna, którym spółka w ubiegłym roku osiągnęła wynik w wysokości 150 tysięcy złotych. No i tyle. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze w sprawie kanalizacji czy problemów mieszkańców, którzy nie zostali podłączeni do kanalizacji? Zastępca burmistrza, pan Jarosław, witam.
Ja tylko chciałem przypomnieć, bo ja oczywiście w sprawie tej państwa demonstracji, tam pan mówił, ja przepraszam, nie usłyszałem, czy nazwisko, bo mikrofon był wyłączony. No, ja mówię przez mikrofon, słychać dobrze? Otóż, proszę Państwa, ja chciałbym przypomnieć, że taka rzecz jak, że tak powiem, posiadanie szczelnego szamba, to nie należy do obowiązków gminy. Wręcz powiem Państwu w ten sposób, jeżeli gmina podejmie taką informację, że Państwo się posługujecie nieszczelnymi szambami i zanieczyszczacie środowisko naturalne, tak naprawdę ma obowiązek, że tak powiem, reagować. Bo ustawa dosyć wyraźnie o zachowaniu porządku i czystości mówi dosyć wyraźnie, jakie są obowiązki właściciela nieruchomości, a jakie są obowiązki gminy. Więc gmina Państwu organizuje odbiór, macie Państwo możliwość, że tak powiem, zamówienia tego odbioru i tak się sprawy mają. Niestety gmina nie wszędzie jest w stanie dostarczyć, że tak powiem, kanalizację w postaci rur. Ten problem był omawiany wielokrotnie i był omawiany również na komisji w zeszłym tygodniu. Nie wiem, pana nie było, czy ten, ale tak jak mówię, no sprawa tak wygląda. No ja tam oczywiście nie chcę ingerować w Państwa prawo do demonstracji czy tak dalej, ale mówię, jaki jest stan prawny faktyczny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Dariusz Kucharski, proszę.
Panie zastępco burmistrza, jeszcze raz do pana. Mnie na przykład stać na szambu. Okej, ja kupuję w tym roku szambu, ale jeżeli gmina podłączy mi za 2 lata czy za 3 lata kanalizację, czy pan odda mi te pieniądze, które ja zainwestuję? Mówię panu, dzwoniłem do Radomia, 2300 przywożą mi szambo, plus muszę wykopać dziurę. Czy pan jest mi w stanie powiedzieć dzisiaj, że pan mi za 2-3 lata, jeżeli spółka podłączy nam kanalizację, odda mi pan te 2,5 tysiąca złotych? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pan zastępca chce zabrać głos, tak? Proszę.
Znaczy, no chcę odpowiedzieć panu na pytanie. Oczywiście nie zagwarantuję panu, natomiast te wszystkie rozmowy są po to, żeby pan wiedział, że w ciągu 2 lat najprawdopodobniej tego nie zrobimy, znając środki finansowe. Jeżeli ten projekt, pan prezes dokładnie to powiedział, wypali, krótko mówiąc, to skupimy się na tym projekcie i tam znaczne środki finansowe, ponieważ on jest w znacznej części dotowany. Nasze gminy również środków również pójdą, więc jeżeli tak będzie, to podejrzewam, że w najbliższej perspektywie 5 lat spokojnie nic takiego nie zajdzie. I o ile w ogóle zajdzie, no bo to wszystko zależy od ekonomii. Tak jak wielokrotnie mówiłem, ale korzystając może z okazji, że jestem przy głosie, chciałem właśnie powiedzieć, że jeżeli chodzi o nadzór nad spółką, to te funkcje nadzorcze sprawuje Rada Nadzorcza, która jest powoływana przez zgromadzenie, które stanowi burmistrz, prawda? I taki jest spółka jest osobą prawną, wobec której różne procedury kontrolne, jej prawa i obowiązki są uregulowane. Więc tak, żeby Państwu to tym, którzy się tam interesują tymi rzeczami, troszeczkę rozświetlić. Więc no to tyle może.
Dziękuję bardzo. Radny pan Andrzej Staś, proszę.
Szanowni Państwo, tutaj padły głosy na temat kontroli spółki i tak dalej. Przede wszystkim jest to spółka, która została powołana po to, żeby realizować pewne zadania gminy. I to nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości. I tak naprawdę, czy kanalizacja, czy budowa dróg, to wszystko to są zadania gminy, które... I dlatego jak się tak dopytywałem tutaj o to, co burmistrz, jeszcze raz podkreślam, burmistrz, z całym szacunkiem dla panów, no niewykluczone, że po wyborach to akurat panowie tam będziecie siedzieć na stanowisku burmistrza i zastępcy. Proszę? Proszę nie komentować, ja się panu nie przerywałem.
Prosiłbym o zachowanie spokoju.
Ja mówię, że być może każdy ma prawo co do tego, ale tu chodzi o to, żeby ta gmina się rozwijała. Wszystkim nam zależy na tym, żeby gmina się rozwijała. Po to trzeba stworzyć pewne tutaj warunki. Jeżeli nie da się już z tego stworzyć, to trzeba te warunki stworzyć w przyszłości. Kiedyś tu była poruszana kwestia braku dostępu części mieszkańców do sieci światłowodowej. Nie jest to zadanie własne gminy, akurat tam jest zadanie własne gminy. No, nic się w tej sprawie nie zmieniło. Proszę zwrócić uwagę na to, tu może pani skarbnik potwierdzi albo zaprzeczy, że w tej chwili jeden z głównych źródeł dochodu gminy to jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgadza się?
Pani skarbnik?
Podstawowe dochody podatkowe gminy. To jest pierwszy,
tak, ale
najważniejszy
udział
dochód. Udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych.
I są bardzo istotne i wysokie są.
To znaczy od osób fizycznych jest znacznie wyższy, od osób prawnych jest dużo niższy.
Więc powinno zależeć tutaj gminie na tym, żeby stworzyć warunki do osiedlania się, żeby ludzi zachęcać do budowy tych domów. Bo po pierwsze są to podatki od nieruchomości, ale również ten udział. Im więcej ludzi zamieszka na terenie tej gminy, tym wyższe będą tutaj podatki. Chodziłoby o to, żeby nie dopuszczać do wyludniania. I kwestia kanalizacji, obietnic składanych bez pokrycia, bo to były obietnice na piśmie składane bez pokrycia, to jest jedna rzecz, ale tutaj należy pomyśleć, co zrobić. Jeszcze dlatego pytałem, jak wykorzystać tu kwestię tego Juraparku, tego pomnika, bo to też są kwestie do rozwoju tej gminy, do promowania tej gminy. Mamy świetną sieć szkół, żeby tych dzieci, im więcej dzieci będzie chodzić do szkoły, tym dotacja będzie wyższa. Także, że rozwój gminy, zwiększenie liczby mieszkańców, zwiększenie liczby mieszkań, budynków leży w interesie gminy i należy tutaj tak kierować rozwój gminy i przyszłość tej gminy, żeby było tego jak najwięcej. I tak naprawdę nie po to się tu przyszliśmy licytować, czy tam auto takie, śmakie, owakie, kto ma prawo do kontroli. Ja powiem tak, każdy z obywateli ma prawo do korzystania z ustawy o dostępie do informacji publicznej, każdy może to robić i to robi, albo tego nie robi, nikt mu tego prawa nie zabierze. Co do tego, ale pomyślmy o przyszłości tej gminy, o tym, żeby jak najwięcej ludzi zachęcić tutaj do osiedlania się. Dostęp do sieci kanalizacyjnej, do sieci światłowodowej, do innych tutaj mediów jest bardzo istotny w tym momencie. Może wykreować jakąś politykę, ale tu właśnie, żeby tutaj tą sprawę dokończyć, żeby tu odpowiedzieć, brakuje burmistrza, nad czym bardzo ubolewam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zadam Państwu pytanie, czy chcą Państwo, by udzielić odpowiedzi mieszkańcom teraz, czy też chcą Państwo, by poczekać z odpowiedzią dla mieszkańców, aż wypowie się w sprawie burmistrz. Kto jest za tym, by udzielić teraz odpowiedzi? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za tym, by udzielić odpowiedzi po odpowiedzi pana burmistrza? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. W takim razie uważam, że mieszkańcy otrzymają odpowiedź ostateczną po zabraniu czy zajęciu stanowiska przez burmistrza pana Jana Labusa. Uważam sprawę za zamkniętą. Przechodzimy do punktu drugiego. Jeszcze najmocniej przepraszam, jeszcze oczywiście przegłosujemy jeszcze stanowisko. Najmocniej przepraszam i dziękuję pani radnej za zwrócenie uwagi. Kto z Państwa jest za przyjęciem wspólnego stanowiska dwóch komisji jako stanowiska rady? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, że wspólne stanowisko komisji zostało przyjęte jednogłośnie jako stanowisko rady. Przechodzimy do kolejnego punktu. Do Rady Miejskiej wpłynęło podziękowanie od rodziny świętej pamięci Zygmunta Świerca za udział delegacji w uroczystości pogrzebowej. Podziękowanie jest do wglądu w referacie spraw obywatelskich i organizacyjnych. 27 lutego 2017 roku do Rady Miejskiej w Ozimku wpłynął wniosek pana Krystiana Choby o wykup lokalu mieszkaniowego. Proszę o odczytanie tego wniosku panią wiceprzewodniczącą.
Proszę o wyrażenie zgody na wykupienie przeze mnie lokalu mieszkalnego położonego w Ozimku przy ulicy 22 lipca w bloku mieszkalnym numer 6, mieszkanie numer 18, którego jestem najemcą. Deklaruję chęć wykupienia mieszkania gotówką oraz proszę o uwzględnienie ulgi w wysokości 90% wartości tegoż lokalu. Prośbę swoją motywuję faktem 29-letniego wynajmowania lokalu, regularnym uiszczaniem opłat czynszowych oraz dbałością o stan lokalu.
Dziękuję bardzo. 28 marca 2017 roku do wiadomości Rady Miejskiej wpłynęła odpowiedź z upoważnienia burmistrza Ozimka, zastępcy burmistrza, pana Jarosława Wity. Proszę o odczytanie tej odpowiedzi panią wiceprzewodniczącą.
W odpowiedzi na pana wniosek informuję, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ozimku z 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ozimek na lata 2013-2018 w latach 2017 oraz 2018 nie przewiduje się sprzedaży mieszkań komunalnych. Z poważaniem, z upoważnienia burmistrza Ozimka, Jarosław Wita, zastępca.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Jeśli Państwo pozwolą, przedstawię Państwu proponowaną odpowiedź do pana Krystiana Choby. W związku z pana pismem
z 27 lutego 2017 roku dotyczącym wniosku o wykup lokalu mieszkalnego. Informuję, iż zostało ono odczytane podczas sesji Rady Miejskiej 29 marca 2017 roku. Radzie została również przedstawiona odpowiedź burmistrza Ozimka w tej sprawie, pismo numer zmg.7125.1.2017.zk z 27 marca 2017 roku, która została panu przekazana. Informuję, iż Rada Miejska uchwala program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, natomiast realizacja tego programu należy do burmistrza Ozimka. Czy państwo chcą, by taką odpowiedź właśnie przesłać panu Hobie? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W takim razie zostałem upoważniony do przesłania takiej odpowiedzi. 1 marca 2017 roku do Rady Miejskiej wpłynęło stanowisko Związku Gmin Śląsko-Opolskiego wyrażające sprzeciw wobec zapowiedzi posła, lidera Prawa i Sprawiedliwości, wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz. Czy radni życzą sobie, by odczytać, czy też pozostawić do wglądu w referacie spraw obywatelskich i organizacyjnych? Szanowni Państwo, czytamy? Pozostawić, dobrze, dziękuję. 8 marca 2017 roku do Rady Miejskiej wpłynęły stanowiska Związku Gmin Śląsko-Opolskiego wyrażające poparcie dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa i Komprachcice dotyczących przywrócenia granic wymienionych gmin do stanu sprzed 1 stycznia 2017 roku. Czy radni życzą sobie by odczytać, czy też pozostawić do wglądu we Radzie Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych? Do wglądu. Dziękuję bardzo. 6 marca do Rady Miejskiej wpłynęła informacja od burmistrza Ozimka o przedłożeniu do wojewody opolskiego Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości uchwały nr 34/216/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2017 roku wraz z załącznikami i dokumentacją prac planistycznych. 7 marca 2017 roku burmistrz Ozimka przekazał do wiadomości Rady Miejskiej informację o wykonaniu wniosków pokontrolnych z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz o podjętych działaniach mających na celu ich realizację. Czy chcą Państwo, by zapoznać się teraz z tym, odczytać, czy też do wglądu w referacie spraw obywatelskich? Kto z Państwa jest za tym, by odczytać teraz? Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa jest za tym, by było to do wglądu w referacie spraw obywatelskich? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. W takim razie pozostawiamy to do wglądu. 12 osób się za tym opowiedziało. Przepraszam na emocji. 10 marca 2017 roku do Rady Miejskiej w Ozimku wpłynęło pismo burmistrza Ozimka dotyczące ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów. O czytanie pisma proszę panią wiceprzewodniczącą.
Uprzejmie informuję, że ogłosiłem zarządzenie w załączeniu konkursy na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola nr 3 w Dylakach, publicznego przedszkola nr 5 w Krasiejowie, publicznego przedszkola nr 6 w Szczedrzyku. Zgodnie z artykułem 36a ustęp 6 punkt 1a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty organ prowadzący wyznacza 3 przedstawicieli do składu komisji konkursowej. Ponieważ 2 przedstawicieli organu prowadzącego zostanie wskazanych bezpośrednio przeze mnie, uprzejmie proszę o wskazanie przedstawiciela Rady Miejskiej w Ozimku do składu komisji konkursowych. Planowany termin posiedzeń komisji konkursowych 11 kwietnia 2017 roku o godzinie 9 sala nr 20 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku
ulica Księdza Jana Dzierżona 4B.
Dziękuję bardzo. W takim razie proszę o zgłaszanie kandydatów do składu komisji konkursowych. Radna pani Barbara Starzycka.
Można zgłosić kandydata?
Tak, proszę bardzo.
Ja proponuję panią Marzenę Wolską-Mazurkiewicz.
Dziękuję bardzo. Czy radna pani Marzena Wolska-Mazurkiewicz wyraża zgodę?
Tak, wyrażam.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zgłosić kandydaturę? Pan radny Wizba chciałby się zgłosić, tak? Nie. No ja myślałem, że pan chciał siebie zgłosić. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zgłosić kandydaturę? Radny pan Andrzej Staś, proszę.
Proponuję zamknąć listę kandydatów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W takim razie zamykamy listę. Kto z państwa jest za wskazaniem radnej pani Marzeny Wolickiej-Mazurkiewicz jako kandydatkę do składu komisji konkursowej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W takim razie informuję, że radna pani Marzena Wolicka-Mazurkiewicz została delegowana do składu komisji konkursowych. W dniu dzisiejszym do Rady Miejskiej wpłynęła informacja Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych dotycząca 4. Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Samorząd Terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych. Wszyscy państwo otrzymali do przegródek. Przypominam, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Oświadczenia Majątkowe są do pobrania wzory oświadczeń majątkowych. Informuję, iż wypełnione oświadczenie majątkowe z dołączonym PIT-em należy złożyć w 2 egzemplarzach w Referacie Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych do 30 kwietnia. Informuję, iż w Referacie Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych są do wglądu zarządzenia burmistrza Ozimka w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku na 2017 rok z 1 lutego 2017 roku, w sprawie zmiany budżetu w planie finansowym wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczedrzyku na 2017 rok z 13 marca 2017 roku. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawach różnych i organizacyjnych? Radny pan Marceli Biskup. Oczywiście informuję tutaj państwa, nie wiem czy państwo byli, że mimo kolejności zgłoszeń jako pierwsi zabierają głos radni. Proszę bardzo.
To znaczy ja już pierwsze pytanie poruszyłem wcześniej. Wracam do ulicy Częstochowskiej. Czy mam ponowić, czy pan burmistrz wie właściwie o co chodzi? Poproszę o odpowiedź, dziękuję.
Tak, pan radny pytał o to, kiedy zostaną podjęte dalsze prace na ulicy Częstochowskiej.
Z tego co ja wiem, to już rychło będą podjęte, ale terminu nie jestem w stanie podać. Nie jestem w stanie terminu podać, ale w miarę myślę szybko.
Dziękuję bardzo. Radny pan Henryk Libera.
Chciałem dopytać w kwestii ulicy Spuratki w Krasiowie. W zasadzie mieliśmy fajny materiał na TVN Turbo dotyczący tej drogi. Mogę przesłać. Chciałem dopytać, czy burmistrz ma informacje na temat, jak wygląda dalszy etap budowy tej ścieżki, patrzy kładki nad rzeką Apanew, czy w ogóle jest jakaś informacja z Starostwa Powiatowego na ten temat.
Dziękuję bardzo. Tutaj również możemy chyba wykorzystać radnych powiatowych, bo sprawa jest nawet taka szersza, bo to jest jedna sprawa, to jest to, co w telewizji pokazali, co powiat robi. Szkoda, że w programie, jak to w programie się nazywa, Usterka, tak? Jak? Absurdy. A no właśnie, szkoda, że w takim programie. Ja również od razu też bym skierował takie pytanie do radnych powiatowych, co jest z tymi pasami na ulicy Częstochowskiej w Ozimku. Bo zlikwidowaliśmy pasy i to są najlepiej widoczne pasy na tej ulicy, prawda? I ja nie twierdzę, że kierowcy nie wiedzą, że przejście jest tam, gdzie jest znak drogowy, ale piesi nie muszą tego wiedzieć. I wielokrotnie obserwowałem, że piesi idą na te pasy i tamtędy bezpiecznie wchodzą, więc może powiat zrobiłby coś z tym. Jako pierwszy myślę pan zastępca burmistrza Jarosław Wita, a później radny powiatowy pan Antoni Gryc. To jest taki przywilej bycia zastępcą burmistrza.
No właśnie, poproszę, żeby pan...
To proszę, pan kierownik Andrzej Wolny.
Przed radnym powiatowym. Jeśli chodzi, proszę państwa, o pasy, problem tutaj nie dotyczy starostwa, tylko gminy Ozimek, bo gmina Ozimek w ramach porozumienia, które jest podpisane na utrzymanie dróg, jest zobowiązana do zrobienia tychże pasów. Problem jest jeden. W położeniu nowej nawierzchni tej drogi, i tak jak pan zastępca burmistrza mówił, czekamy na tą nową nawierzchnię. Myśleliśmy, że to będzie lada moment, ale sprawa się przedłuża. Stare pasy zostały w międzyczasie zamalowane. Niestety odnowiły się. Mając na względzie, że tak powiem, remont całej ulicy Częstochowskiej, zleciliśmy wykonanie projektu organizacji na całej długości. Ten projekt jest wykonywany aktualnie i on się będzie odnosił do stanu po remoncie. Jak państwo doskonale pamiętacie, sprawą sporną było przejście dla pieszych w okolicach apteki na ulicy Częstochowskiej. Burmistrz w ostatnim piśmie, zresztą państwo też żeście, że tak powiem, czytali podziękowania pani Szumatycz, wyraził zgodę na, że tak powiem, przywrócenie tychże pasów i w związku z tym między innymi tak, było to pismo, tylko chyba zostało odesłane tak jak do przeczytania w biurze rady. I w związku z tym między innymi jest zrobiona ta nowa organizacja. I teraz jeżeli ten remont będzie zrobiony lada moment, to po prostu poczekamy z odtworzeniem pasów i z oznakowaniem do remontu. Jeżeli nie, po prostu zrobimy to na tym stanie istniejącym, nie czekając na powiat.
Dziękuję bardzo. Powiem tak, że jestem zaskoczony informacją pańską o tym, że te pasy zostały przywrócone, bo ja nie chyba, że była ironia w pana słowach, a ja nie
ironii nie było. Burmistrz przychylił się do wniosku mieszkańców i wystąpił, tak jak powiedziałem, z projektem organizacji ruchu nowego, tylko ten projekt organizacji musi być jeszcze zatwierdzony w starostwie, żeby była sprawa jasna.
Rozumiem teraz. Dziękuję bardzo. Czyli tych pasów tam nie ma, mimo że są. Czy radny powiatowy pan Antoni Gryc, proszę.
Tak, to dwie sprawy. Jedną sprawę to wprawdzie pan kierownik Wolny już wyjaśnił. Chciałem tylko jedno dodać, że komisja, która wtedy automatycznie zlikwidowała te pasy, komisja, można powiedzieć, składająca się z przedstawicieli starostwa powiatowego, jak również komendy policji powiatowej, także wtedy automatycznie cofnęła i ja nie widzę takiej możliwości, żeby oni ponownie zaakceptowali to, co było kiedyś. Na pewno to jest... Wątpię i ja uważam, że pozostanie tak, jak jest, bo w moim odczuciu tutaj są koledzy, którzy pracowali razem ze mną w poprzedniej kadencji w komisji. Ja uważam i większość też uważam, że to, co jest obecnie zrobione, jest dobrze. I nie powinniśmy robić sobie na jednej ulicy 120 metrów pasy, bo szanowni państwo, jest taka kolej rzeczy, że pasy powinien, droga jest do jazdy, a nie do chodzenia piechotką. To jest pierwszy temat. Drugi temat dla mnie był bulwersujący, to co w Krasiowie kolega mi tutaj dzisiaj pokazał ten materiał odnośnie, co leciał w Turbo. Dla mnie szokujące. Ktoś powinien się najpierw zapoznać z wszystkimi materiałami, co się w Krasiowie robi. Ja uważam, co się robiło w roku 2016. Robiło się dużo, zrobiło się most, zrobiło się w sumie, można powiedzieć, częściowo pobocze w kierunku ulicy Pustki. Natomiast chciałbym powiedzieć, że w ubiegłym roku i są środki, które nie przepadają i ponownie w zeszłym roku był ogłoszony przetarg na wykonanie kładki za 1 800 000 zł, w tym nie doszło do przetargu, natomiast teraz już został ogłoszony przetarg i w tym roku będzie realizowana kładka przez rzekę Mała Panew, włącznie z połączeniem mostu, z połączeniem z tą ścieżką, która jest na dole. Natomiast chciałbym jeszcze jedno nawiązać do tego również obrażającego, w sumie można powiedzieć, tematu dotyczącego mostu zabytkowego, bo tak to jest most zabytkowy, który niestety był, musiał być z uwagi na to, nie tylko że jako zabytkowy, ale z uwagi na to, że jest to przejście dla zwierząt. Dziękuję bardzo, tyle mogę na razie tylko powiedzieć.
Dziękuję bardzo i chyba teraz zalewowy również, tak, że most chyba jest potrzebny z tego powodu. Także radny pan Henryk Libera, proszę.
Czy ja mam takie pytanie, czy ja dobrze słyszałem, że przed chwilą pojawiła się informacja, że burmistrz przychylił się do wniosku, żeby tam te pasy były. Czy ja to dobrze zrozumiałem? To jest pierwsze moje pytanie. Dobrze to zrozumiałem. To ja może zapytam to, co myśmy robili przez ostatnie 2 lata, spisując, że się nie da, że nie można, bo tego nie rozumiem już teraz. Jako Rada Gminy.
Tak, dziękuję. Odpowiedzi chce udzielić pan kierownik Andrzej Wolny.
Szanowni Państwo, no można różnie do tego podchodzić. No, nie wiem, czy to jest takie śmieszne, ale śmiejecie się teraz z wyborców. No tak, no, burmistrz, no z wyborców. No, proszę pana, ja nie wiem, czy jest ukierunkowane, czy nie, ale argumentem pani Szumatycz było, że popiera ją prawie 200 osób. I burmistrz się przychylił w końcu do głosu tych 200 osób. Sprawa jasna? Jasna. Wcześniej przychylił się do analizy, która była z analizy do wniosku jednego radnego powiatowego, który za tym występował i komisji, która stwierdziła, że może będzie inaczej. Organizację ruchu można zmieniać co jakiś czas. Burmistrz doszedł do wniosku, że to przejście powinno wrócić, a decyzja jaka będzie, to będzie.
Dziękuję bardzo. Ja muszę powiedzieć ze swojej strony, że bardzo się cieszę z tego argumentu ilościowego, ponieważ przypomnę panu kierownikowi, że chyba rocznica będzie jak mieszkańcy Grodzica w liczbie 100 osób. Rozumiem, że 100 jeszcze brakuje. Złożyli do pana wniosek, do pana burmistrza o zamontowanie progów zwalniających. Do dzisiaj ni widu, ni słychu po tych progach i znaków. Także rozumiem, że trzeba następnych 100 podpisów i będzie zgoda. A cóż nam zostało, proszę pana? Proszę bardzo, radny powiatowy Jan Karpa.
Poprzednia rada zaakceptowała tą zmianę położenia tego przejścia i zrobienia przejścia tam przy przejściu w kierunku Biedronki. I trwało to 2 albo 3 lata. Ta realizacja. To wynika między innymi z tego, bo dowiadywałem się w powiecie, że taki wniosek jest wysyłany do Warszawy, bo to jest zmiana organizacji ruchu i każda zmiana organizacji ruchu pociąga za sobą zmianę w centralnej sieci organizacji. I to się wydaje, że to jest proste przemalowanie, a to jest zmiana organizacji ruchu. I jest to związane potem z tymi organizacją z tych objazdów na wypadek wykorzystania tej drogi do innych celów i dlatego to tak długo trwa. I potem teraz jest zgłoszony następny wniosek, a jednocześnie remont. I remont będzie zrobiony i pasy będą narysowane tak, jak zaakceptuje to powiat po przekonsultowaniu zmiany organizacji ruchu.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Radna Pani Aldona Koczul, proszę.
Wysoka Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja w sprawie naszej strefy ekonomicznej, gospodarczej po dawnych terenach Huty, tak można powiedzieć, że to jest nasza strefa ekonomiczna gminy, odnośnie rozwoju gospodarczego chcemy dążyć, żeby dążyć do większego rozwoju gospodarczego, żeby coraz więcej podmiotów gospodarczych zainwestowało i zaczęło prowadzić działalność w obrębie, mówię, starej Huty, terenach pohutniczych przy starym kościele. Jak mamy ich zachęcić, jak ci obecni, co tam istnieją, nie mają od gminy żadnej pomocy. My tylko od nich ściągamy podatki, a żeby dojechać do tych miejsc pracy i zachęcić, żeby tam stawiali, to proszę Państwa, nie ma. Ja mam pytanie do burmistrza. Czy nie można by było zrobić spotkania z tymi firmami? I część, słyszałam, firm nawet by dołożyło się. Ja nie mówię, żeby tam położyć nie wiadomo jakie asfalty i tamto, ale chociaż utwardzić. Przecież tam nawet dojazdu nie ma.
Przepraszam najmocniej. Pani Rada, czy Pani mogłaby skonkretyzować, o jaki teren chodzi dokładnie?
Przy starym kościele, jak się wjeżdża na tereny Huty. Tam jest bardzo dużo firm powstało, czy w kierunku nawet KS-u, czy tamto. Dojazdy do dróg, ciepłowni, te drogi wymagają remontu. Ja już mówię, te co są, ale dziury tam są takie, że w ogóle nie można dojechać do żadnej firmy za kościołem. Chociaż utwardzić. Przecież te firmy, rozmawiałam akurat z jednym właścicielem firmy, mówi, to jest żenujące w ogóle. Żenujące. Jak my możemy chcieć, żeby tam podmioty gospodarcze coraz więcej inwestowały i stawiały i powstawały nowe firmy?
Dziękuję bardzo. Padło konkretne pytanie o możliwość zorganizowania spotkania. Proszę o zabranie głosu pana zastępcę burmistrza.
To znaczy oczywiście taka możliwość spotkania istnieje i jeżeli pani sobie życzy się spotkać w naszej, to oczywiście my to zorganizujemy. Natomiast no, my się spotykamy z tymi przedsiębiorcami indywidualnie, nie na jakiejś sali, żeby rozmawiać. Tam jeżeli chodzi o tą drogę, o którą pani mówi, to nie jestem pewny na 100% w jakiej części ona jest w naszej własności, ale ja to sprawdzę. Jak tam wyglądają stosunki własnościowe. Wiem, że tam okolice kościoła, czyli tam z drugiej strony tego tak zwanej centralki, prawda? Wokół centralki z tym skwerkiem wiem, że to jest nasze. Natomiast tam głębiej już to raczej nie sądzę. Ale ja to wszystko posprawdzam. Kwestia, że tak powiem, wykonywania remontów dróg czy tam infrastruktury, że tak powiem, przedinwestycyjnie. No, nie są to proste sprawy. No, oczywiście możemy położyć tam asfalt, że tak powiem, wyrównać to wszystko, bo nie mówię już o podciągnięciu jakichś dodatkowych ułatwień do konkretnych inwestorów, ponieważ tam konkretnych inwestorów nie ma. Tam większość gruntów, tych wcześniej troszeczkę w kierunku ronda, zostało wykupionych przez osoby prywatne. Największe tereny tam, szczególnie tam wokół tej hałdy też i tak naprawdę znajdują się te tereny poza naszą mocą. Taką, że no nie jesteśmy w stanie, usiłujemy to jakoś rozmawiać i tak dalej, słyszymy z drugiej strony różne obiecanki, no tam chcieliśmy stworzyć strefę ekonomiczną, żeby to ułatwić, ale miał tam szereg faktów, wystąpił, że to po prostu no, uniemożliwił to stworzenie tej strefy. Tak, no to jest też jest sprawa konkretnych inwestorów tam, z którymi rozmawiają. Rozmowy się toczyły z różnymi inwestorami. one jak do tej pory, że tak powiem, no nie wypaliły. Główny ciężar rozmów jest z, że tak powiem, po stronie tych właścicieli tych gruntów prywatnych, którzy tam nie inwestują i na razie nie ma sposobu na to, żeby ich do tych inwestycji zmusić. Najlepiej byłoby, jeżeli inwestycje by się działy, to, że tak powiem, niech one się zadzieją, a my później byśmy weszli z infrastrukturą, bo te drogi, wszystko będzie zniszczone, jeżeli tam cokolwiek będzie budowane. Na pewno ruszy inwestycja po tej stronie, myślę, mam taką głęboką nadzieję, bo rozmawiam z zainteresowanymi firmami, po tej stronie, tam gdzie jest te 1,5 hektara jeszcze naszej, to cośmy uwolnili, że tak powiem, od ustawy rolnej, no i w tej chwili będzie zorganizowany przetarg, no i zobaczymy. Rozmawiałem z chętnymi, są chętni, ale jak to finalnie będzie wyglądać, no to zobaczymy tam. Sprawa jest tego budynku, że tak powiem, tej centralki, też sprawą taką u nas w bardzo gorących dyskusjach. Nie chciałbym się na ten temat wypowiadać w tej chwili, bo jeszcze nie ma decyzji burmistrza w tej sprawie.
Tak, i nie jest to trochę na temat. Pytanie było takie o spotkanie.
Jeżeli takie życzenie powstanie, to my takie spotkanie jesteśmy w stanie zorganizować. Myślę, że jeżeli Państwo możemy zaprosić tutaj tych przedsiębiorców przecież tutaj na radę, prawda, to Państwo będziecie zadawać pytania. Jeżeli chodzi o ułatwienia, o czym też była tutaj mowa, czy my jakieś, to chciałbym przypomnieć, że no wyszły, że są uchwały, które to i które te inwestowanie bardzo ułatwia. Między innymi jest ta ostatnia uchwała o pomocy regionalnej, bo powiedzmy tą uchwałę o pomocy de minimis ma jakaś tam część samorządów, ale my jesteśmy jednym z niewielu gmin, którzy takie ułatwienie tutaj oferują. No nikt na razie z tego po prostu nie skorzystał. Ja bardzo liczę na to, że jak ten nowy portal, a planuję go, że tak powiem, zamknąć już, my tam jesteśmy dosyć zaawansowani, w przeciągu miesiąca, gdzieś tak na koniec kwietnia, to on w jakiś sposób no, da możliwość OCRG, że tak powiem, z którymi współpracujemy, bo ten kontakt jest bliski, cały czas na bieżąco przekierowywania ze swoich stron na nasze i uruchomienia tego procesu. No tam ja po prostu szczerze no, nie bardzo wiem, co tam więcej można by jeszcze zrobić w tej materii. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Radny pan Andrzej Staś, a później radny pan Marceli Biskup.
Dobrze, że ten temat pani radna tutaj wywołała. Panie burmistrzu, dobrze by było, gdyby pan jakiegoś urzędnika wysłał właśnie na te tereny po jakimś intensywnym deszczu. W wielu przypadkach niewiele trzeba, bo wystarczyłoby przysłowiowego chłopa ze szpadlem, który by przekopał, bo tam są bardzo wysokie pobocza w niektórych miejscach. Kałuże stoją na tej jezdni. Wystarczyłoby czasami zrobić rowek na poboczu, czy na docelowo zarwać te pobocza, żeby ta woda po prostu spłynęła. Te drogi będą podlegać daleko idącej dewastacji, tylko dlatego, że to odwodnienie jest tutaj kiepskie. Druga rzecz, że z tych terenów, tu w okolicach, no, dawnej stacji benzynowej, tam gdzie jest ta działka, gdzie niedawno były kontrowersje przy jej przetargu. Na przykład wywożone są ogromne ilości na oponach na tą drogę, ale tak jak mówię, niewiele czasami trzeba, żeby poprawić sytuację. Właśnie w ten sposób, że woda nie stała na jezdni, bo ona może spłynąć. Troszeczkę, jeszcze raz mówię, przysłowiowego chłopa ze szpadlem, które to przekopie i ta woda będzie po deszczu spływać. Najlepiej właśnie to widać po intensywnych opadach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Odpowie pan zastępca burmistrza?
No tego typu rzeczy na pewno będziemy robić. No jesteśmy po zimie w tej chwili, więc tak jak już mówiłem wcześniej, ten program, że tak powiem, naprawy tych takich różnych dziur, nierówności, no to on jest realizowany i tam ma swój tam program. I on tam z pewnością dojdzie, więc ta droga zostanie, tak jak pan zasugerował słusznie, w ten sposób właśnie zreperowana. Ale tak jak moją myślą było to, że po prostu na razie, zanim tam, że tak powiem, nie ustabilizuje się sytuacja inwestycyjna, to inwestowanie dużych pieniędzy, czy tam, no jest na razie bez sensu trochę. Bardziej, że te potrzeby tutaj, jak państwo dobrze wiecie, są ogromne wszędzie.
Dziękuję bardzo. Radny, ad vocem jeszcze radny Andrzej Staś.
I tu właśnie chodzi w tymi prostymi, takimi tanimi rzeczami o jak najlepsze utrzymanie istniejącej infrastruktury. Skoro nie bardzo stać nas na nową infrastrukturę, to właśnie w ten sposób można poprawić utrzymanie już infrastruktury istniejącej, żeby nie do, w miarę możliwości ograniczyć jej dewastację. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Radny pan Marceli Biskup.
Panie burmistrzu, takie pytanie dwuaspektowe. Pierwsza sprawa, to mieszkańcy dzwonią, pytają się, żeby temat tutaj na sesji podać, dlaczego nie wszyscy mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej nie są traktowani równo, jeśli chodzi o opłaty za wody opadowe i rozpadowe w zabudowie wielorodzinnej. I druga sprawa, mam sygnał nośny wywozu śmieci z zabudowy wielorodzinnej, że przyjeżdżają samochody, śmieciarki, które ładują do jednego bio, zmieszalne i plastik, i pytanie pada, jaki jest sens segregacji tego wszystkiego, skoro to idzie do jednego pojazdu, a z tego co wiem, to są stare pojazdy, a nowe pojazdy, jeśli chodzi o wielokomorowe rozdzielenie pojazdu, są bardzo drogie na bieżącą chwilę, także z tego co wiem, to są jednozbiornikowe pojazdy, wszystko ładowane jest do... Nie wiem, czy trzeba jakąś komisję, kontrolę wysłać i sprawdzić stan faktyczny, jak to wygląda. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zastępca burmistrza, pan Jarosław Wita, proszę.
Znaczy ja zacznę może tej drugiej sprawy, ja już tu wielokrotnie państwu mówiłem, że przy obecnym, że tak powiem, kształcie tego kontraktu, to kiedy nie jest płacone za, kiedy my nie płacimy, mieszkańcy nie płacą za wolumen, że tak powiem, śmieci zmieszanych, tylko jest ryczałt, to sposób organizacji i wyodrębnienia tego to już jest raczej po stronie, która to zbiera. To, że oni na jeden wóz pakują, nie wiem, no widocznie wiedzą, gdzie się co znajduje w jednym, w jednej części, że tak powiem, wozu, gdzie oni się orientują. Oni mają...
Proszę państwa, proszę nie przeszkadzać. Ja myślę, że pan burmistrz chce powiedzieć, że firma taniej wychodzi im wynajęcie pracowników do segregacji śmieci później niż kupienie nowego wozu.
No idealnie, tak właśnie.
I jeszcze sprawa druga, wód deszczowy.
Znaczy, jeżeli chodzi o, że tak powiem, nierówne traktowanie mieszkańców, to ja bym bardzo prosił o jakieś większe szczegóły, bo ja po prostu trudno mi się do takiego ogólnego stwierdzenia. No zadanie jest oczywiście przekazane spółce, więc no nie bardzo wiem, o co chodzi. Dziękuję, ale może pan prezes...
Dziękuję, ale jeszcze zgłasza się chyba w tej sprawie kierownik pan Andrzej Wolny. Proszę bardzo.
Szanowni państwo, to nie jest tak, że firma nie posiada dwukomorowych samochodów. O ile dobrze pamiętam, w przetargu był taki warunek i firma ma wozy dwukomorowe. A dalsza część odpowiedzi to jest tak, jak pan zastępca burmistrza udzielił. Prawda jest też taka, że w altanach śmietnikowych, jeśli chodzi o miasto, to praktycznie segregacji nie ma. Proszę państwa, bądźmy uczciwi. Ja to widzę u siebie w altanie i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że wszystko powinno być w jednej śmieciarce. No przykro mi to jest, ja to mam pod blokiem. Tutaj burmistrz podpisał zarządzenie o kontroli, zostały powołane zespoły. Od miesiąca kwietnia ruszymy w teren z odpowiednim wyprzedzeniem, bo tak musimy, zawiadomimy spółdzielnię mieszkaniową i wspólnoty i potem wspólnie pójdziemy po altanach, gdzie trzeba porobimy zdjęcia, pokażemy zarządcom wspólnoty, jak to wspólnot i spółdzielni, jak to naprawdę wygląda.
Dziękuję bardzo. I jeszcze drugie pytanie radnego Marcelego Biskupa o wody opadowe, tak? Czy pan prezes może coś powiedzieć, tak? Proszę bardzo.
Znaczy, ja bardzo chętnie odpowiem, tylko prosiłbym o informację, na czym ta nierówność polega. Znaczy, ja nie twierdzę, że jej nie ma, mam nadzieję, że jej nie ma, tylko prosiłbym o skonkretyzowanie, o co chodzi, to chętnie odpowiem.
Ja rozumiem, panie radny, że na przyszłą sesję pan przygotuje szczegółowe informacje na ten temat, tak? Dziękuję bardzo.
Ja ze swojej strony tylko powiem, że jeśli taka sytuacja jest, to bardzo chciałbym o tym wiedzieć, bo od razu, że tak powiem, to ukrócę. Natomiast muszę znać większe szczegóły, może Państwu dopowiem tylko tyle. Państwo wiecie o tym, że to te taryfy za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych były wprowadzone tam, nie wiem, bodajże chyba z 2,5 roku temu. Co będzie z nimi w przyszłości? Pan Bóg jeden wie, bo może to zmienić nowe prawo wodne. Oczywiście wtedy wszyscy wspólnie będziemy mieli inny kłopot polegający na tym, jak to finansować, a jak Państwo wiecie, ta infrastruktura jest na ogół w fatalnym stanie. Przez wiele lat, szczerze mówiąc, też pewnie w związku z tym, że gmina była właścicielem, niewiele się działo. Ja w tym roku sporo w tym zakresie planuję, zobaczymy, co się uda. I powiem tylko tyle, że wszystkie znane nam, ja wcale nie twierdzę, że bo wiecie, że Państwo, baza tych podmiotów, które są obciążane, jest tworzona jak gdyby od 2 lat od podstaw. Wszystkie znane nam, szczególnie większe, istotniejsze podmioty są albo powinny być obciążane według identycznych zasad. Może na niezadane pytanie odpowiem w ten sposób. Może nierównym traktowaniem być to, że taryfa nie rozgranicza tutaj osób prywatnych, osób mieszkających w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej i tak dalej. I tak, pod tym względem jest tutaj niekonsekwencja, z którą prawdopodobnie przyjdzie nam żyć, że jeśli na przykład budynek wielolokalowy, który ma jakieś tereny utwardzone, który jest jakimś konkretnym podmiotem, wspólnotą albo spółdzielnią, o czym tu z wielotygodniowym rozmów owocnych z panią radną Aldoną, ona wie, o czym ja mówię, rozmawialiśmy, te podmioty są obciążane, a na przykład nie są obciążane, bo albo nie wiemy, albo są to bardzo znikome kwoty, przewyższające czasami, czy w większości przypadków większość potencjalnych wpływów, osoby prywatne, które mają na przykład utwardzone tam, nie wiem, 10 metrów kwadratowych i krótko mówiąc wysłanie tego obciążenia nie jest warte kwoty zaznaczek. I tu jest pewna niekonsekwencja, bo taryfa tego nie przewiduje, nie rozgranicza tego, natomiast zdrowy rozsądek nakazuje tego po prostu nie robić. Poza tym wszyscy powinni być równo traktowani, jeśli się okaże, że z jakiejś, gdzieś jest błąd w systemie, to ja bardzo proszę, żeby go wskazać i na pewno go, krótko mówiąc, usunę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Radna pani Aldona Kożur podtrzymuje chęć zabrania głosu?
Czy w tej sprawie nie akurat, bo już jak tutaj prezes Kliciak powiedział, to mieliśmy ileś tam godzin na rozmowach, na negocjacjach. No niestety tak jest, że część mieszkańców Łozimka w budynkach wielolokalowych w spółdzielni płaci za wodę opadową, a część nie. I o dziwo płacą ci, którzy sfinansowali swoje miejsca parkingowe i tereny utwardzone dojazdów do tych parkingów. Czyli tak jakby za karę. No. I czują się naprawdę pokrzywdzeni. I mają rację. Ja tu wystosowałam pismo, znaczy ja nie, tylko moi radni wystosowali taki protest mieszkańców, który nie został w ogóle tu odczytany na Radzie, dlatego że się nie dostał na sesję. Burmistrz skierował to do działu i ten. Ale mieszkańcy cały czas u mnie są oburzeni, wręcz stwierdzają, że tak jak tutaj radny biskup mówi, że są traktowani wszyscy nie mieszkańcy, nie powinni tak być traktowani, jak są traktowani przez burmistrza, no bo oczywiście uważają, że to burmistrz podjął taką decyzję.
Tak, pani radna, że pani pozwoli, bo pan prezes chciał tylko ad vocem.
Obiecałem poza mikrofonem, że króciutko, tak, długo rozmawialiśmy. Ja jeszcze mogę się domyślać, że na jednym jeszcze może ta nierówność polegać i to chyba jest najbardziej widoczne, bo to, że ja Państwu, że tak powiem, informuję, że my pewnych rzeczy nie robimy, bo one nie mają po prostu ekonomicznego sensu, to jest pierwsza nierówność. Natomiast druga pewnie polega na tym i nie ma na to złotego środka, pewnie nam to zmieni prawo wodne, że na przykład część, bo tak samo jak obciążenie obciążamy. Tu pana, pani Aldona, z którą jesteśmy z różnych powodów w stałym kontakcie, doskonale wie, o czym ja mówię, ale państwo niekoniecznie, że na przykład budynki wspólnot są pod względem prawa potraktowane, czy budynki spółdzielni pod względem, tak samo jak budynki wspólnot. Identycznie, ale na czym polega prawna, ja tego nie chcę nazwać nierównością, że na przykład budynek spółdzielczy A jest wydzielony, czy posiada teren utwardzony i tak dalej, budynek wspólnoty B, wspólnoty mieszkaniowej, ma parking i ja go muszę, że tak powiem, obciążyć, a budynek wspólnoty C jest wydzielony po obrysie i korzysta na przykład z parkingu gminnego, gdzie jako spółka obciążamy gminę. I pod tym względem prawnie oczywiście nie ma rozwiązania, natomiast mieszkańcy jednej wspólnoty mogą się czuć gorzej, bo jedna wspólnota na przykład płaci, a druga nie płaci. To z tego wynika. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Głos wraca do radnej pani Aldony Koczur.
Na ten temat rozmawialiśmy tutaj, podejmowaliśmy uchwały i nie chcę na ten temat wracać. Sprawa była i w sądzie i tak. Ja tutaj chciałam powiedzieć kierownikowi, panu Wolnemu, że czeka na takie spotkanie odnośnie gospodarki odpadami, bo owszem, twierdzam, że ma pan rację, że nie są segregowane śmieci jak należy, ale tak samo firma wywożąca odpady nie spełnia swoich zadań jak powinna. Przede wszystkim pojemniki są brudne, stare, dziurawe, niekolorystycznie dobrane. Także na tym spotkaniu właśnie może sobie wyjaśnimy te sprawy. Mieszkańcy, jak mamy edukować młodzież, młodych, bo ja mówię, segregacji się uczą, uczymy się i będziemy się uczyć lata. Ale jak możemy młodego człowieka nauczyć, żeby segregował, jak on właśnie widzi samochód podjeżdżający i zbierający śmieci, nie mówię już do kontenera, do dużego samochodu, ale niekiedy do samochodu takiego żuka czy prawie osobówka. Jak to wygląda? No. Jak ja mam mu powiedzieć, że z tego kontenera dziecku czy edukować, że proszę wrzucić, bo tutaj jest papier i ten jak tak. Nie zgadza się to, co się wyedukował w szkole, to raz. Po drugie, mówię, i tak w zabudowie wielorodzinnej to firma, która wywozi, to szybciej pozbiera te śmieci niesegregowane i kosztuje ich to znacznie mniej niż po wioskach wszystkie śmieci segregowane i niesegregowane. Także uważam, że i tak z miasta mieszkańcy dopłacają do wywozu nieczystości z budynków jednorodzinnych. No to ja mówię,
dziękuję,
na spotkaniu.
Dziękuję. Tak jest ze wszystkim, prawda?
I tak jest ze wszystkim.
Tak jest.
Dopłacamy do wody, dopłacamy do tego. Ale to mniejsza z tym. Ja jeszcze mam jedno pytanie odnośnie utrzymania terenów zielonych i pielęgnacji. Od miesiąca stycznia prosiłam i rozmawiałam z panią w referacie ochrony środowiskowej z panią Podolską odnośnie pielęgnacji i utrzymania drzew. Bo wjeżdżając na swoje osiedle Słowackiego zauważyłam, że podcinają. I pani Podolska mi potwierdziła, tak, tak, firma będzie podcinała. Nie doczekając się już na początku marca, że oczywiście tylko zrobiła kawałek i resztę nic, no to dzwonię i się pytam, czy będą. Będą. Ja mówię, wie pani co, niedługo będzie okres lęgowy ptaków i nie chcę, żeby tak było. Okazało się, że ten okres lęgowy już jest. Ja pracując nie wiem, a tutaj się dowiaduję dzisiaj od radnego Olbryta, że pod moimi balkonami firma Bronek wycięła i prawie tam tylko miały być podcięte te wystające wilki, to się nazywają te gałęzie. Podcięła prawdopodobnie, to chyba usunęła gniazda. Także tak nie wolno postępować. Ja mam pytanie, czy ta firma ma w ogóle ogrodnika i wie, ile podciąć i kiedy i jak? Czy to jest sprawdzone? No tak się nie robi.
Dziękuję bardzo. Dwa pytania były, tak? Jedno dotyczące śmieci i firmy wywożącej śmieci. Kto z Państwa chciałby odpowiedzieć? Ja od razu jeszcze dorzucę, jeśli można. Chciałem tylko zgłosić też uwagi też dotyczące firmy, że pracownicy firmy pozostawiają otwarte kosze, jak deszcz pada i później trzeba z tą wodą coś robić w koszu. Proszę bardzo, pan kierownik Andrzej Wolny.
Zacznę może od tych otwartych koszy. Nie jest to tylko domena firmy Strach. Ostatnio jechałem przez gminę Turawa. Remondi zrobi to samo. A wiecie dlaczego państwo, dlaczego tak robią? Żeby wiedzieli, że tu już byli i ten pojemnik opróżnili i mogą jechać dalej. Ale dobrze, nie uważam tego za słuszne i nie uważam tego, że tak powinno być robione. Na skutek interwencji mieszkańców, bo to pan nie jest pierwszy i te interwencje były, wielokrotnie żeśmy zgłaszali to firmie. Ostatnio te ulewy takie były gdzieś tydzień temu. Działo to się w Antoniowie. Mieszkańcy Antoniowa gremialnie zgłosili ten postulat i zostało to zwrócone firmie. Z tego co wiem, kierowcy i obsługa zostali przez kierownictwo postawieni do pionu. Co im zrobiono, nie wiem. Cieszę się, że temat śmieci jest bardzo atrakcyjny i że tak powiem, zachęcający do dyskusji. I serdecznie Państwa zachęcam do tej dyskusji, bo tak jak już mówiłem, musimy zmienić nasz regulamin utrzymania czystości. Ta zmiana wynika z dwóch powodów. Wynika z rozporządzenia nowego o segregacji i wczoraj został uchwalony wojewódzki plan gospodarki odpadami i każda gmina ma 6 miesięcy na dokonanie zmian w swoim regulaminie, żeby był spójny z wojewódzkim planem. Także naprawdę zachęcam wszystkich radnych do zgłaszania postulatów. Najlepiej, żeby to było na piśmie dotyczących zapisów w regulaminie i innych uchwałach obowiązujących nas w tym zakresie, bo z tego co wiem, to w programie ani komisji, ani rady w najbliższym czasie tego tematu nie mamy. Mamy go w czerwcu, o ile dobrze pamiętam, tam jest tradycyjny temat ekologia w mieście i gminie, ale w czerwcu to myślę, że chcielibyśmy już ten regulamin uchwalić, także to by było trochę za późno. Także między innymi mam nadzieję, że na spotkaniach ze spółdzielnią to przedyskutujemy, a Państwa radnych zachęcam naprawdę do zgłaszania tych uwag. A teraz a propos samochodziku typu Żuk, który zbiera odpady. Zapewniam Panią, że ma pozwolenie na transport odpadów i uważam, że pomysł z tym żuczkiem jest bardzo dobry, bo ten żuczek obsługuje kosze uliczne. Jest pan, który jeździ tym żuczkiem, podjeżdża do każdego z koszy, które ma na wykazie, wyciąga to, co jest w obudowie zewnętrznej i na miejscu w samochodzie już dokonuje wstępnej selekcji, czyli przerabia ten odpad wyciągnięty z kosza, wstępnie selekcjonuje go na czynniki te, które się da. I kiedyś było tak, że PGKiM kosze uliczne opróżniał 2 razy w tygodniu, a tu praktycznie mamy taki objazd miasta dzień w dzień. Można mieć różny pogląd na temat. Ja uważam, że akurat z żuczkiem pomysł firmy był dobry. I zachęcam do dyskusji.
Dziękuję bardzo. I pan zastępca burmistrza zgłaszał się, tak? Pamięta jeszcze, o czym była mowa, rozumiem.
Szczerze mówiąc, to tą kwestię właśnie pan Andrzej wytłumaczył, no jakby, bo tam były dwie kwestie, prawda? Tak, czyli kwestia śmieci i druga kwestia, mógłby mi pan przypomnieć.
Tak, jaka była druga kwestia, pani radna? Czy firma Bronek ma uprawnienia ogrodnika? Czy firma Bronek ma ogrodnika i czy może ścinać po 1 marca?
Taki był wymóg przetargowy, więc ma.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Radny pan Joachim Wisba.
Ja bym chciał może wrócić do trzech rzeczy, które były na poprzednich jakichś sesjach, nawet wcześniej. I chciałbym wiedzieć, jak to się ewentualnie zakończyło, czy jak to się te sprawy toczą. Pierwsza taka rzecz, było w ubiegłym roku. Firma transportowa z Antoniowa, mala pana, nie wiem jak dalej, nie chciałbym przekręcić tutaj od chyba pana Koniecznego. To miała pretensje do...
Tornado,
tak. Może być tornado, nie wiem. W każdym razie inaczej, wiem, że coś tam z Malapany było, ale nieważne, to nie to ten. Wiemy o kogo chodzi. Po prostu miał tutaj pretensje właściciel, że tam na terenie, który odkupił od gminy i tak dalej, coś tam było nie tak i sprawę niby skieruje do sądu. Chciałbym wiedzieć, czy rzeczywiście ta sprawa trafiła do sądu, czy nie, czy po prostu... Czy po prostu tematu nie ma? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Bodajże na styczniowej sesji były panie ze szkoły podstawowej z Antoniowa. Dobrze mówię? Chyba tak, w styczniowej. No i tam też one tutaj do radnych się zwracały jako niby tej ostatniej takiej tej deski ratunku, że tak powiem, żeby załatwić ich sprawę. Jak ta sprawa tych pań została załatwiona, to myślę, że nie tylko ja bym chciał wiedzieć, wszyscy by chcieli wiedzieć. I trzecia sprawa też taka, no to była też tutaj na sesji od tej radny Staś Szetyły, że mamy dwa takie tylko tutaj w gminie jakieś miejsca godne uwagi turystów, to znaczy Jura Park i nasz tutaj most żeliwny, ale ja uważam, że trzecią taką rzeczą jeszcze jest ten ośrodek w tej chwili wodny Bajka tam w Grodźcu i wiem, że jak wszyscy wiemy, też tutaj był i przedstawiciel i od dzisiaj sprawa tam się toczy, sprawa tego dojazdu. Były tutaj jakieś takie mętne obietnice, że coś tam, gdzieś tam i tak dalej. Chciałbym wiedzieć, co konkretnie, bo rzeczywiście, jeżeli ktoś tam, bo to jest naprawdę w tej chwili ładny ośrodek, dużo ludzi tam dojeżdża, no i jak ktoś tam zainwestował, i mówimy cały czas o inwestorach, o stwarzaniu warunków i tak dalej, że ktoś zainwestował tam ileś milionów, no chciałbym mieć infrastrukturę. Jak to rzeczywiście wygląda, czy my dbamy o tych inwestorów, czy nie dbamy?
Dziękuję bardzo. Trzy sprawy pan radny poruszył. Pierwsza sprawa dotyczy wywozu nieczystości na hałdę. Jeśli państwo nie pamiętają dokładnie, był tutaj przedstawiciel firmy, o której pan mówił i mówił, że w momencie kupienia działki między podpisaniem umowy a wejściem firmy na działkę ktoś wywiózł mnóstwo różnych odpadów na jego teren.
Tak, pamiętam tą sprawę. To pan Konieczny tutaj, zdaje się, na ten temat mówił. No, on był właścicielem tej firmy. No, jakoś tak trudno sobie wyobrazić, właścicielem tego terenu już był, że ktoś mu wywiózł, no, że tak powiem, ten fakt nie jest mi znany, ale myśmy skierowali pismo do pana Koniecznego, żeby wyjaśnił, co to za materiały i skąd one się tam znajdują. I on na te pismo odpowiedział. On nie wiem, panie Andrzeju, pan pamięta dokładnie, bo ja już... Nie, to w zasadzie te materiały, które one tam składują, obciążają jego. To znaczy, my chcemy doprowadzić do tego, żeby on ten teren przynajmniej jakoś uporządkował, skoro tam nie inwestuje tak, jak obiecywał. No i to pismo zostało wysłane. Zastanawiamy się w tej chwili nad wysłaniem tam kontroli, żeby sprawdzić, co tam się znajduje. No widać z drogi, że tam ten teren jest stopniowo jakoś tak porządkowany powoli, ale no tam podkłady jakieś kolejowe widziałem z daleka, jakiś gruz tam, części metalowe. Z plotek tylko wiem, że to on za jego zgodą ktoś tam coś składuje. No i to tą sprawę będziemy wyjaśniać, bo mnie osobiście, proszę Państwa, chciałem powiedzieć, bardzo razi ta strona, bo ona, że tak powiem, działa bardzo źle na jakichkolwiek ludzi, którzy tamtędy przejeżdżają, bo no, ten teren wygląda jak dziki zachód. No. I ta sprawa jest też związana z kwestią tam, o której pan mówił na początku. To jest kwestia, że tak powiem, tego sporu o ten teren.
teren i ważności uchwały, który został tam przez pana Kijowskiego zakupiony, stoi tam hala, tam się coś dzieje, prawda? Do tego terenu i jego zagospodarowania my jako gmina, tak jak ja to mówiłem tutaj przy panu Koniecznym, my nie mamy żadnych tych, wręcz przeciwnie. Uważamy, że ten inwestor akurat wypełnił te swoje, że tak powiem, obietnice i zobowiązania. Tam sprawa, jeżeli chodzi o ten grunt, oparła się chyba o ten sąd administracyjny najwyższy, który tam stwierdził fakt, że ta uchwała, ja już nie pamiętam treści tego dokładnie, została źle podjęta, niemniej jednak finalnie okazało się, że tak naprawdę burmistrz był w prawie, nawet nie pytając rady o rozwiązanie tej kwestii w ten sposób. Także ten inwestor, który tam jest w prawie i pan koniecznie już tego nie kwestionuje, bo zdaje sobie z tego sprawę. Więc to jest ta sprawa, jeszcze sprawa trzecia to była...
Tak, sprawa druga, panie burmistrzu. Druga. Ja tylko jeszcze radnym przypomnę, dlatego ta uchwała nie była potrzebna, ponieważ taka uchwała już była,
poprzednio i nie została
urząd zaniesiona. O tym nie pamiętał.
No nie została, została drugi raz radnym. Która dawała burmistrzowi prerogatywy i umocowanie przy podjęciu
decyzji. Tak, wcześniejsza uchwała była obowiązująa. Tak. Druga sprawa, panie burmistrzu, to panie ze szkoły w Antoniowie.
No, tak jak tutaj rozstrzygnięcie zapadło, no i przecież ich pracodawcą jest dyrektor, więc my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tutaj im podnieść pensji, czy dyrektor odpowiada za sposób organizacji, to ile tych pań zatrudnia i ile im pensji daje. I to tutaj im zostało, że tak powiem, powiedziane w sposób wyraźny i one już później nie wnosiły jakichś...
Pomagaliśmy im tam w tym zakresie.
No myślę, że tak. No, tak. Następna kwestia poruszana to jest ta droga do Bajki, rozumiem, przez lasy ta część, tak? To jest przez lasy, tak? No kwestia nie jest taka prosta, no bo proszę Państwa, jeżeli my byśmy doprowadzenie tej drogi do przejezdności tam, przy parametrach tej drogi, wymagałoby wykupienia pasów drogi od nadleśnictwa. Oni, myślę, oczywiście bardzo chętnie by nam sprzedali te pasy. Inwestycja byłaby dosyć wysoka. Ja przyznam się szczerze, jak tutaj był pan Dziadkiewicz, to tak troszeczkę pośrednio taką propozycję rzuciłem, że może oni by, ponieważ ta droga ma taki charakter komunikacyjny, że najprawdopodobniej finalnie doszłoby do przejęcia tej drogi po naszej inwestycji przez powiat, ponieważ ona łączy te dwie drogi, prawda? I chciałem się z nim w tej kwestii dogadać, no niestety odpowiedź była negatywna, odczekam jeszcze jakiś czas i znowu nacisnę, bo wtedy oni by mogli się starać, że tak powiem, o pieniądze ze Schetynówki jako powiat. Ta droga spełnia wszystkie możliwości, bo łączy, a my moglibyśmy się dołożyć. Natomiast nie odwrotnie, że my weźmiemy wielomilionowej inwestycji koszt na swoje barki, a oni, że tak powiem, ją przejmą z dobrodziejstwem inwentarza, co i tak, że tak powiem, punkt pierwszy, bo nie mamy armat, i został już wytłumaczony, prawda? Ale dywagując dalej na ten temat, tak by, wobec powyższego, no ja będę starał się z nim, że tak powiem, odbyć, może akurat warunki nie były sprzyjające, bo to była jeszcze dodatkowa kwestia tej drogi do Grodzica i tych drzew i tak dalej, no ja tylko to zostało mu tam wspomniane, ale no mam to na myśli cały czas, bo rzeczywiście to byłaby też trochę taka quasi jak gdyby obwodnica Ozimka w pewnym sensie i byłoby to z tego punktu widzenia bardzo korzystne, żebyśmy to... Ale to z kolei się kłóci ze śladem, że tak powiem, obwodnicy Grodzica, więc tych problemów tam jest dosyć sporo do rozwiązania.
No. Tak, dziękuję bardzo. O ile sobie nawet przypominam, to padła tutaj chyba coś w rodzaju obietnicy, jak był pan Tomasz Więch na sesji, że my się tym zajmiemy i to zrobimy. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Prezes PGKiM-u, pan Mirosław Wiciak, przepraszam najmocniej.
Proszę Państwa, ja tylko wrócę dosłownie w kilku zdaniach do tematu śmieci, który poruszyła Pani Aldona Koczur. Ja mogę tutaj być odebrany trochę niewiarygodnie, bo spółka, zanim ja się w niej pojawiłem, kiedyś tam śmieciami się zajmowała i nomen omen powiem, uważam, że ten temat tutaj wróci, że powinna się tym w przyszłości zajmować i uważam, że zrobi to na pewno nie drożej, a na pewno lepiej. I z tego względu mogę być nieodebrany zbyt wiarygodnie, ale powiem w ten sposób, jako firma, która w ramach działalności komercyjnej zarządza kilkudziesięcioma wspólnotami, potwierdzam to, co mówi Pani Aldona Koczur. Ja tam wystosowałem jako administrator wspólnot do burmistrzów trochę uwag. Tak jak mówię, może to być trochę niewiarygodnie odebrane, bo my jesteśmy potencjalnym, być może przyszłym wykonawcą tej usługi, ale faktycznie uwag ze strony wspólnot jest mnóstwo. O jednym tu nie mówimy, że w Ozimku jest trochę naturalna segregacja, czyli te parę osób rzeczywiście segreguje tam doskonale w tych altanach śmietnikowych na własne potrzeby. Natomiast faktem jest, że te uwagi przekazaliśmy takie, tak samo jak Pani Aldona ma ze swoich wspólnot i jako zarządca spółdzielni mieszkaniowej. W zasadzie większość wspólnot ma uwagi do jakości segregacji, kubów i tak dalej. Potwierdzam, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, że z tą usługą nie wszystko jest w porządku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przepraszam, że tak Państwo długo czekali. Proszę bardzo, niestety nie znam Pana, dlatego też proszę.
Nazywam się Jan Słowik, jestem tutaj przedstawicielem Stowarzyszenia Szlachetne Zdrowie. Chciałbym, dziękuję bardzo Panie Przewodniczący i Państwu również za to, że mogę tutaj zabrać parę minut. Chciałbym powiedzieć, że Stowarzyszenie Szlachetne Zdrowie brało udział w takim konkursie ofert z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To się co chwilę zmienia, to trzeba czytać, bo inaczej można się pomylić. Nazywa się to ASOS, ASOS, czyli Aktywizacja Społeczna Osób Starszych. Nasze stowarzyszenie działa również na terenie gminy Ozimek i w ramach ASOS-a będziemy aktywizować mniej więcej 160 osób na terenie gminy, miasta i gminy Ozimek, gminy miasta Ozimek i na terenie gminy Turawa. To takie nasze osiągnięcie. Pamiętam, jak parę lat temu tutaj byłem, jak zakładaliśmy to stowarzyszenie, to takie pytanie padło, czy my zwracamy się tylko do gminy, czy również miasta i gminy, czy również próbujemy z innej strony. No próbujemy z innej strony. Niemniej jednak również nie zapominamy o gminie i chcielibyśmy się zwrócić do Państwa z prośbą. Będziemy tutaj brali udział w konkursie w ramach opieki społecznej. No o pozytywne nastawienie do naszego wniosku. Wiadomo, że na terenie Ozimka jest duże zapotrzebowanie na zabiegi rehabilitacyjne. Jesteśmy tutaj chyba na samym końcu listy w Narodowym Funduszu Zdrowia, czy jak on się tam teraz nazywa, jeszcze się tak nazywa. I tutaj są siły i środki do tego, żeby zmniejszyć tą, siły są, o środki, tu jest problem, żeby zmniejszyć tą kolejkę i żeby ludzie nie musieli dojeżdżać do Kolonowskiego. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękujemy bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawach różnych organizacyjnych, bądź odnieść się też do słów Pana Słowika? Nie widzę. Wobec wyczerpania porządku obrad dzisiejszej sesji dziękuję wszystkim zebranym za udział i zamykam 36. sesję Rady Miejskiej w Ozimku.